Cześć, tu Kuba,
Ewa,
Aneta
i razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważnie, a dzisiaj słuchacie naszego podcastu o kawie i jest z nami Dawid.
Dzień dobry.
Dawid, który jest head roasterem w Hype, czyli w palarni kawy tutaj w Warszawie na ulicy Jerozolimskiej. Alejach Jerozolimskich, nie ulicy, dobrze? No i porozmawiamy sobie o tym, jak czym różni się w ogóle kawa speciality od zwykłej kawy. Jak się kawę wypala i jak się kawę
parzy.
Dokładnie. Muszę popatrzeć, bo się zaraz pomylę. I dlaczego warto takiej kawy spróbować przede wszystkim. Więc pierwsze moje pytanie, dziewczyny zadacie, bo ja nie pamiętam, o czym
zaczniemy. Zaczniemy w ogóle od...
pytania na rozgrzewkę.
Pytanie na rozgrzewkę, tak, dobrze. Oczywiście. Czyli co ostatnio dobrego jadłeś?
O, super pytanie. Ostatnio z dobrych rzeczy jadłem ciasto, które upiekła Dominika, moja dziewczyna, czyli ciasto z jogurtem i z herbatą Earl Grey i było to coś niesamowitego. A z rzeczy takich, że tak powiem, na mieście...
Ogólnodostępnych.
Niestety nie. My mamy problem z jedzeniem na mieście, bo właśnie Dominika super gotuje i... No i
ciężko znaleźć coś dobrego.
Tu rozmawialiśmy przed nagraniem, że piekarnia Day to jest raczej nasz top i prawie co weekend tam jesteśmy i to jest... Mm.
I my też to rozumiemy. No. Tak. Wprawdzie staramy się nie być tam co weekend, chociaż też mamy takie...
Idzie w boczki. Za dużo idzie w boczki. No,
mi się zepsuł samochód jakiś czas temu i po prostu zbieram pieniądze na jego naprawę, więc też w Day staram się nie bywać, ale ciągnie...
Przez przypadek szukasz mechanika na Bielanach.
Tak. Ciągnie jak magnes tam.
No, rozumiemy to, my też tam po prostu jeździmy, jemy i tam ciężko ograniczyć się. Oj, tylko jedno ciastko
i
wezmę.
I krafiny. Ostatnia nasza miłość to krafiny w sumie.
Tak.
No. Ja się też tak, że tak powiem, połamałem, bo bardzo długo starałem się być na diecie wegańskiej i polecam każdemu, ale po prostu ta ilość masła i croissanty w Day to też polecam każdemu się połamać i spróbować tego z inny świat.
Chyba nie ma tak do końca takiego dobrego zastępnika, to chociaż pewnie weganie by się z nami pokłócili na ten temat.
No, ale chyba croissantów to ciężko. Tak
właśnie
zrobić.
Mi się nie udało zjeść takiego croissanta na wypasie wegańskiego. Zawsze szukam, jak gdzieś jestem, gdzie mogę dostać, ale no nie wiem, to też myślę, że jest dobre bardzo pytanie do dziewczyn z Day albo do właśnie jakichś wegańskich
cukierni.
Piekarzy, piekarek. No bo croissant chyba, to masło musi być w bardzo niskiej temperaturze, no nie?
Croissanty się robi.
A te wegańskie odpowiedniki się topią bardzo szybko.
Mhm. Więc... Ci wydaje, że dziewczyny już nieraz, jak mam nieraz tam takie pytania od followersów, powiedzmy. Tak,
no?
To chyba już parę razy padło coś o tych croissantach wegańskich i tam no chyba na razie to jest wielkie wyzwanie.
Mhm. Ale pączek wegański był dobry.
Mhm. No, mam te cynamonki czy tam...
Tak, to w ogóle się nie różni, bo przeważnie bierzemy tak, że... właśnie wegańską i niewegańską wersję, żeby porównać i bo w domu jemy tylko wegańsko i zawsze to jakby nie ma różnicy, więc super to jest.
No i jak słodkie to kawa.
Przynajmniej u nas.
Ale wydaje mi się, że dużo ludzi ma coś takiego, że słodycze i kawa i zazwyczaj potem w cukierniach jest kawa albo w kawiarniach są słodycze. To raczej jest takie...
Tak. No to jest chyba... Ciężko palić papierosy w kawiarniach, a to chyba też jest takie znane połączenie.
Coffee and cigarettes. Tak. Ja jak rzuciłam palenie, to nie mogę oglądać tego filmu. Nie wytrzymałam. Ja wróciłabym do nowego bez
problemu.
A nic, gdzieś mi niedawno właśnie przy okazji pisania tego blogu zaświtało, że chyba palacze mają niższą, w sensie ta tolerancja na kofeinę jest wyższa i muszą jej wypić więcej, żeby poczuć tego kofeinowego kopa, bo właśnie nikotyna coś tam zaburza albo działa w ten sposób.
Okej.
No widzisz, Ewa, dlatego tyle piłaś tych kaw, jak paliłaś.
To może być tak, a teraz piję mało.
No.
Coś... Bo nie pali.
Ewa, musisz zrobić research później i w następnym odcinku nam opowiesz, co trafiłeś. Co znalazłaś.
Badania naukowe.
No.
Dobra.
Najważniejsze pytanie. To jest coś, od czego powinniśmy zacząć i trzymamy tą konwersację na razie na takim laickim poziomie, bo my też świetnie się na tym nie znamy. Czyli czym się różni kawa speciality od zwykłej kawy i co to jest w ogóle kawa speciality.
Nie, ale ty to wiesz, to więc nie mów, że
no
tak
to, to dobra, wiem. No to już wiem, ale też no, musimy to głośno
ale chcemy to usłyszeć na głos.
Tak.
Zobaczymy,
tak.
Czy wiemy to samo, bo mi się wydaje, o, że dobrze, jest no. Bardzo dużo właśnie jakichś miejskich legend na ten temat. To ja może powiem, czym jest dla mnie to całe speciality, mm-hmm. Bo właśnie nie chcę brać udziału w tworzeniu jakichś kolejnych legend. No dla mnie to jest od początku do końca staranie się, aby produkt, który dostarczamy do klienta, nieważne czy to jest kawiarnia, czy to jest nasz klient w sklepie internetowym, żeby od początku do końca ten produkt był fair, czyli że my wiemy, od kogo kupujemy tą kawę, wiemy, co z nią robimy, wiemy, jak ona do nas przypływa. No, niemalże bezpośrednio w sumie w dużym procencie znamy tych farmerów albo rozmawialiśmy z nimi na WhatsAppie, bo żyjemy w cudownych czasach, gdzie jakby wystarczy mieć Instagrama i można się skontaktować z każdym. Więc dla mnie to jest speciality, że wiem, skąd ta kawa jest, wiem i mówię o tym i nie ma z tym problemu, co robimy z tą kawą. Każdy też może się dowiedzieć, ile ona kosztuje, wiemy jakby dlaczego tyle kosztuje. No i klient dostaje coś, co jest świeże, zebrane w sposób uczciwy i...
Taki transparentność produktu.
No staram się, żeby była tak, jak najwyższa, chociaż to też jest temat rzeka, no bo rolnicy, farmerzy sprzedają często kawę do skupu i my często od importerów kupujemy tą kawę, importerzy kupują ją ze skupu, więc tak naprawdę znamy cenę, którą wystawi ten skup.
Po pośredniku.
Po pośredniku. A to, co tam się dzieje między farmerem a skupem, no to nie zawsze jest jasne. U niektórych importerów jest to bardziej jasne, u niektórych nie. W jednych krajach jest to bardziej transparentne, w innych nie. Bo to też jakby to, że ktoś sobie pisze, że direct trade na paczce, że ma direct trade, to nie jest zawsze taki direct. A ten direct, no to właśnie chodzi w tym o to, że kawa jest... Od początku do końca wiadomo, skąd dokąd płynie kasa i płynie kawa.
To nie, to ja znałem taki mniej ludzki sposób oznaczenia, czyli chodziło mi głównie o punktację.
I... Ach, Kuba, tylko punkty.
Nie, a, tak, no, tak, tak. Właśnie, tak, no. Może ja się jakoś tam zagalopowałem, ale...
Nie, ale to jest bardzo...
Nie, oczywiście, bardzo dobrze powiedziałeś, bo to też jest taki ludzki aspekt całego tego biznesu. Tak. I to się skądś bierze, no te wszystkie znaki jakości, certyfikaty i tak dalej. Na czymś musi polegać i to się bierze z tego, że chcemy po prostu dostać lepszy produkt.
No ta certyfikacja też, jak za większością rzeczy niestety, no to za tym też stoi kasa. I właśnie czy direct, czy to całe fair trade, czy jakieś tam teraz rainforest, coś tam, no to wszystko jest opłacane i kawałek farmy jest rainforest, jest opłacony, inny kawałek nie jest, a to jest ten sam farmer i nie ma certyfikatu. Więc...
No,
komercjalizacja tego jest tak, tak. Jakby... Ogromna, nie?
No a poza tym oczywiście no to speciality to są punkty, które przyznają Q-graderzy, czyli osoby jak na przykład u nas w palarni Wiktor, wkrótce też ja, mam nadzieję. Został mi jeden egzamin do poprawienia. No i możemy sobie ocenić tą kawę, w sensie to jest jakby też fajny system, bo jest to unormowane, jest to co 3 lata kalibrowane. No i z takim tam zapleczem wiedzy możemy... kawę ocenić. No
co to znaczy kalibrowane? Osoby, które mogą oceniać kawę, są kalibrowane?
Co 3 lata spotykają się, jest jakiś tam z góry określony termin, jest użyję może takiego słowa jakiś arcy-Q-grader, w sensie jakiś trener Q-graderów. Q-grader z większym doświadczeniem, który też jakby przeszedł kurs, żeby móc szkolić. No i pod jego patronatem, pod jego tam zwierzchnictwem jest ta kalibracja, czyli od nowa się jakby nie przechodzi całego kursu, tylko kapuje się chyba 4 stoły, 4 różne, czyli to jest chyba natural, czyli kawy obrabiane metodą naturalną, potem chyba są kawy z Afryki, mildy, czyli kawy z Ameryki Środkowej, i chyba jeszcze Azja, Indonezja. To są 4 stoły. No i patrzy się, czy ktoś nie wypada poza matrycę w tych ocenach. Że na przykład jak...
Mega skomplikowane to jest.
No, trochę ale tak, tak. Ale to jest też ważne, żeby właśnie nie było tak, że ktoś, kto ocenia kawę na 86, a pozostałe 8 osób ocenia na 80, no to żeby... To...
Żeby nie wypadł tak jakby spoza tego, tej tolerancji.
Tak.
No bo tak, no bo ci Q-graderzy, te osoby, które oceniają kawę, no to w końcu to są tylko ludzie, nie? Też smak się może zmieniać, no. To trzeba tą senserkę
pracować. To jest właśnie bardzo, no w ogóle kawa jest mega subiektywnym odczuciem, tak mi się, w sensie te sensoryczne wrażenia są bardzo subiektywne, a no staramy się to jakoś zobiektywizować chyba, też pisząc na paczkach te profile sensoryczne i tak dalej. No i też oceniając kawę, też staramy się ją ocenić jakby no zawsze w ciemno, tak najlepiej i no i nie wiem, mając świadomość, że ten farmer siedzi naprzeciwko nas, no bo właśnie rolą Q-gradera jest też w dużej części to, czy farmer dostanie za tą kawę taką czy inną kasę.
No tak, tak naprawdę, no bo, to zaznacza wtedy
no bo jak ktoś tam ją oceni na 86, no to dostanie farmer za tą kawę lepszą kasę niż jakby ją ocenił na 83 czy 2 czy 2,5. Więc też ta kalibracja jest ważna, no ważny jest też ten jakby świadomość, że zależy od naszej oceny czyjś stan materialny, nie? Czyjś dobrostan.
Jezu, strasznie to takie presja jest, na człowieku.
Jest, jest presja, nie? A jakie jest pewnie lobby jeszcze tych farmerów?
Ciekawe, ciekawe to jest, no ciekawe to jest. Nigdy nie byłem w kraju producenckim jeszcze i jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda, czy... Jestem bardzo ciekawy, no bo to CQI było stworzone, czyli ten... Jakby organizacja Q-gradera była stworzona po to, żeby wspomóc kraje producenckie, żeby farmerzy wiedzieli, co sprzedają. Mm-hmm. No ale znowu wracamy do tej komercjalizacji i tak naprawdę koniec końców te kursy robią, można powiedzieć, zamożni ludzie w Europie, którzy sobie mogą na to pozwolić potem dla zajawki często też dla pracy, ale głównie dla zajawki oceniają te kawy. A jestem ciekawy, jak to jest na przykład w takiej Gwatemali, czy...
Z drugiej strony, jak to wygląda.
Tak, no. Kto tam ocenia, czy to...
Czy po prostu robią kawę tak, jak robili przez 150 lat i nagle się okazało, że ten sposób robienia kawy jest po prostu dobry i został dobrze oceniony.
No aczkolwiek największym rynkiem zbytu jest Europa i tam okolice Dubaju i te kraje bardziej zamożne, więc myślę, że no, muszą się liczyć z tym, żeby tą kawę jakby dość tak rzetelnie ocenić i wiedzieć, co sprzedają.
No. Off top, jaka była najwyżej punktowana kawa, jaką piłeś?
No chyba mam takie szczęście, że to była kawa z Haiba od takiego farmera, który się nazywa Diego Samuel Bermudez i te kawy były w granicach 90 punktów.
Okej. Okay.
Czyli już takie kawy, my to nazywamy taką serią competition, wydaje mi się, na których można by startować w zawodach barista czy brewers, czyli takich zawodach, gdzie zawodnik, który parzy kawę, jest jeszcze oceniany przez sędziów.
No właśnie, bo ja to tak nie kojarzę powyżej w ogóle 90, żebym gdzieś widziała na paczce. No, tak, to też 86 to już takie...
Cena rośnie wykładnicy.
Nie no, możliwe, że po prostu nie wchodziłam na takie strony, ale nie tak jak pomyślę o takich właśnie polskich palarniach, gdzieś tam te widziałam, to tak 86 to chyba taka jedna z wyższych już.
No to jest też ciekawe i coś dlaczego, nie wiem, nam zależało, żebyśmy mieli w palarni tych Q-graderów, no bo często też palarnie kupują jakąś tam kawę, no i też weźmy pod uwagę to, że ta kawa płynie do nas z drugiego końca świata. Mamy różne warunki tam do przechowywania tej kawy, każda palarnia inne. No ale wszędzie na każdej paczce 86, 87, 88, nie? Wszyscy po prostu lecą z tymi punktami, jak im się podoba i chyba mało kto to weryfikuje, nie? Właśnie fajnie jest też mieć do tego podkładkę, że hej, mam papier, nie? Żeby powiedzieć, ile ta kawa ma punktów, jakby jestem w tym sprawny, jestem w tym wyszkolony i nie wiem, i jest to czymś poparta, nie tylko tym, że chciałbym dobrze sprzedać kawę i daję 88, nie?
No.
Taka maszyna to już jest.
Jest taka, no i nigdy nas takiego konsumenta końcowego to nie dotyka, tylko widzisz tą cyferkę, że ktoś, to powiedzmy ja, to moje pojęcie na temat kawy speciality, i nie wiesz, jaki biznes się za tym kryje, nie?
No za wszystkim jest biznes, oczywiście.
Jakbyśmy to tak rozdłubywali, to teraz przestaniemy kawę pić.
No i też widzisz to 88 punktów, widzisz tam cenę za paczkę ileś tam, myślisz sobie, o droga, ale o 88, no to biorę. No i też właśnie fajnie byłoby wiedzieć, kto daje te 88 punktów, nie? Czy to jest jakaś informacja wyssana z palca, czy to jest od ludzi, którzy jakby są w stanie to ocenić, no nie?
No tak.
Ale jest... właśnie jak wy swoje macie kawy, to wy jakby je tutaj też oceniacie, czy już dostajecie ten grade tam?
Dostajemy grade od importera i potem na miejscu w palarni jeszcze oceniamy też na tych samych arkuszach już wypaloną kawę. No to też jest ciekawe, bo niedawno czytałem, słuchałem takich badań, że kawa po 3 miesiącach w magazynie, jeżeli masz w magazynie a powyżej 10 stopni, no to nie, to po miesiącu chyba od, już po 3. No.
Mm-hmm. Po jakimś tam okresie czasu. No.
Między miesiącem a 3, no to ta kawa właśnie spada o 3 do 4 punktów w punktacji.
Okej.
Okay. Jak kupujemy kawy tam 86 załóżmy, co jest zajebistą kawą powiedzmy, no to po miesiącu, czy tam po 3, nie wiem, jeżeli się ona nie sprzeda, no to wypadałoby, żeby miała mniej. I to też, te badania były potwierdzone bardzo dużą ilością cuppingów i no jest to ciekawe. My na szczęście jakoś tak się staramy robić, że mamy tak, szybką rotację, zamawiamy małe partie tych kaw. No ale to też jest ciekawe, nie? Jak to wpływa na smak.
A potem jeszcze ktoś dostaje i u niego też leży, tak jak u nas na przykład. Już tydzień leży, jest nieotwarta i zaraz znowu 2 punkty w dół.
Ale to jest właśnie kolejny mit kawowy, tak ten, trochę skaczemy po tych tematach, no. Ale to jest kolejny, no, tak. Kolejny mit, że jakby ta kawa spokojnie może leżeć. Myślę, że jeżeli jest dobry surowiec, jest spoko wypalony, no to jeżeli tylko nie leży na balkonie w pełnym słońcu, to naprawdę może w tej paczce być miesiąc.
To też było jedno z moich pytań właśnie, ile może tak leżeć.
Czy musiałam się trzymać kawę na balkonie w pełnym słońcu? Skąd takie pytanie?
Takie specyficzne. Okej, czyli kawa speciality, wiemy jak wygląda proces. Ona jest jeszcze dodatkowo testowana na kilku różnych etapach. Obstawiamy, że może w plantacji też, albo chcielibyśmy bardzo. Na etapie wypalania w palarni. Czy jest jeszcze coś takiego, co wyróżnia kawę speciality od zwykłej?
No te punkty, o których wspomnieliśmy, ten w miarę transparentny łańcuch dostaw. No wydaje mi się z mojego doświadczenia, że są to raczej kawy jaśniej palone niż ciemniej, żeby oddać ich charakter.
To też tak chciałem właśnie nadmienić, że chyba właśnie nie speciality są mocniej i te, które my kojarzymy w domu potem takie, to są...
Lawaca.
Tak, lawacy zeszliśmy jako
oksyjne takie. Product placement.
Tak. To są to takie mocno wypalone kawy, które ludzie po prostu znają. Często ciężkie, gorzkie.
No też dłuższy proces palenia pozwala zakryć więcej wad, które jest w ziarnie. Więc jak ziarno jest jakiejś podłej jakości, my je spalimy tak, że będzie głównie gorzkie, no bo na końcu tego, jakby im bardziej przedłużając proces palenia, mamy więcej goryczy, no jak ta gorycz już nam przykryje wszystkie defekty, no to jest spoko. W sensie...
To ładujemy w worki.
To jest też tak, no. Że właśnie ludzie jakoś kojarzą smak gorzki, że gorzki nas pobudza, nie? Że jakby im bardziej gorzka kawa, tym bardziej mocna. Ma więcej kofeiny. Gdzieś tam to ma sens, no bo kofeina jest gorzka sama w sobie w smaku i robusta ma jej więcej niż arabika, no bo rośnie niżej, kawa się musiała bronić przed tam szkodnikami, no i owoc sobie produkuje więcej tej kofeiny, żeby o siebie zadbać, więc jest naturalnie bardziej gorzki, no ale też jak ją wyjaramy na czarno, to też będzie miała więcej jakichś zwęglonych.
Ale jeśli chodzi o kawę speciality, to tylko jest arabika, prawda? Czy są jakieś na przykład robusty?
No teraz się robi trochę szumu wokół robusty, bo będzie ją chyba trochę łatwiej uprawiać. Ona rośnie na niższych wysokościiach, więc możliwe, że będzie coś takiego.
Czyli na razie nie ma, ale może to być przyszłość.
Ja już kombinuję.
Ja nie wiem, ja nie mam informacji. Wydaje mi się, że ktoś tam coś tam już ma, ale ja nie mam.
Czekamy w takim razie. Tak, nie, bo ja słyszałam właśnie, że nawet oglądaliśmy na YouTubie taki program, że no właśnie przez zmiany klimatyczne może się tak zdarzyć, że właśnie arabika odejdzie i będziemy mieć tylko robustę. I tak zastanawiam się, no bo jeśli chodzi, no... No nie wiem, jak te punktacje może obniżą na przykład dla niej, albo będzie jakaś inna po prostu.
No, jest też Q-grader dla robusty to jest całkiem inny kurs i ją się trochę inaczej ocenia, bo tam poza tymi atrybutami, które są dla arabiki, jest jeszcze chyba oceniana słoność kawy i poziom goryczy.
Okay.
Tak mi się wydaje. Ale to też sobie sprawdźcie, jeżeli tam, nie wierzcie mi tak na słowo, bo nie pamiętam. Nie pamiętam, ale tak mi się wydaje, że jest specjalny arkusz do oceny robusty, więc ona też jest tam jakoś, też może być speciality, czy tam Nie wiem, czy ona ma taką samą kategorię, czy co, jakoś inaczej się to nazywa.
Okej.
Spoko, ja jestem ciekawa, czy do tego
musimy dojdziemy. Musimy monitorować temat.
Nie, tak, nie, bo to jest dosyć ciekawe, no bo może to będzie też jakiś taki trend po prostu, tak? I może będzie też tańsza, no nie wiem, no w sumie jest chyba tańsza, tak?
No,
ale
je, póki co jest.
No jest, bo jest tańsza uprawa, powiedzmy, tak. Więc...
No.
Może być taka odnowa.
Dużo mówimy o wypalaniu i wróćmy do tego, bo to jest, powiedzmy, główna twoja profesja, tak? Jesteś roasterem, zajmujesz się wypalaniem kawy. Jakbyś mógł nam opowiedzieć trochę, jak ta praca wygląda?
Mhm. Dobre pytanie. W sensie...
Jak się wypala kawę?
Jak się wypala kawę?
No myślę, taka przerwa spowodowana jest zastanowieniem moim, od czego zacząć. No bo zaczynamy od samego produktu, który wybieramy z oferty importera. No i jak już mamy wybrany po tam kilkunastu cuppingach, no to przyjeżdża do nas już ta kawa, którą sobie zakontraktowaliśmy.
Zielona,
tak. Zielonej nie sprzedajemy, chociaż i to chyba też jest jakiś tam mit kolejny z tą piciem tej zielonej kawy. Była jakaś taka moda kiedyś.
Była taka moda, chyba, nie wiem, 5 lat temu?
Moda na picie zielonej kawy.
Tak, twoje rodzice nawet pili tą zieloną kawę. Ona odchudzająca miała być chyba. No,
nie ma...
Ja nie wiedziałam wtedy, bo wtedy się w ogóle nie interesowaliśmy kawą, że to jest po prostu bez tego palenia ta zielona kawa. Tylko myślałam, że w ogóle nie...
Gatunek specjalny, że się nie wypala.
W sensie nie myślałam nad tym, o tak bym powiedziała. Po prostu zielona kawa. Myślę, dobra, no.
Ale to się tak piło, czy to były po prostu jakieś wyciągi z tego?
Nie wiem, na pewno wiem, że rodzice Kuby też to kupowali i nie wiem, czy ją się tam mieliło, czy...
To chyba jak można wypić taką.
To chyba trzeba zmielić, tylko że...
To jak w zwykły kubek, prawda, nalejesz właśnie.
No tylko, że to jest trochę dla mnie niezrozumiałe, bo wypalamy kawę po to, żeby jakby, no... Wypalamy ją po to, żeby... Móc ją zmielić, żeby była łatwiej rozpuszczalna w wodzie, no bo woda wypukuje kofeinę i te wszystkie związki aromatyczne, minerały. A bez wypalania jakby ciężko doprowadzić tą kawę, w sensie ta kawa jest tak twarda, że nie jest krucha, więc nie wiem, jak ona się może rozpuścić w wodzie. No bo jak wrzucisz kawę do wody, taką niezmieloną, zieloną, to ona się nie rozpuści, nie? Jakby nawet tam leżała 100 lat. Tak mi się wydaje.
No takie popłuczymy, ktoś pił.
Właśnie, może to chodzi
jeszcze
o to, że to...
wierzę w to, że to zdrowo,
w sensie,
tak.
Ktoś to musiał jakoś mielić.
Może
mielić.
Po prostu wyciąga jakieś... Nie wiem.
Jakie skutki?
W sensie, no jak masz, jak wrzucasz taką zieloną kawę, to po prostu z tej niewyprażonej po prostu skórki z zewnątrz wychodzi jakiś olejek czy coś.
Nie. To też nie trzeba zgłębić ten temat.
Gdzieś poszliśmy.
Ale
to
zostawiamy.
Przyjeżdża
zielona kawa.
Tak,
wracamy.
Tak.
Wracamy, no.
Nie pijemy jej.
Nie pijemy jej. Tylko co robimy.
Przyjeżdża zielona, no to na tym samplerze, czyli takim małym, bardzo małym piecu do kawy, wypalam pierwszą próbkę, żeby sprawdzić, czy to, co kapowaliśmy od importera, to, co testowaliśmy od importera, to jest dalej to samo, co przyjechało.
Jeszcze tylko zapauzuję na chwilkę, bo często pojawia się u nas słowo cupping.
Aha.
Słowo cupping, ja do niedawna nie wiedziałem, co to jest, ale też opisujesz cupping, jak wygląda, tak w dwóch zdaniach, o co chodzi w cuppingu, żeby ludzie mieli pojęcie...
Super, że to ten, że wyjaśniamy. Cupping to jest forma testowania kawy, która polega na tym, że prawie wszystkie parametry są za każdym razem takie same, niezmienne, powtarzalne i robi się to w tej całej procedurze cuppingowej, która jest z góry ustalona po to i w takim celu, żeby za każdym razem robić to tak samo.
Mhm.
Żeby nam jakieś poszczególne zmienne nie wpływały na smak kawy, czyli zawsze jest to samo mielenie, zawsze jest woda o tej samej temperaturze, zawsze jest to ten sam stosunek ilości wody do ilości ziaren.
Mhm.
No i to się nazywa cuppingiem.
I zaparzamy w kilku filiżankach.
Zaparzamy kawę. W kilku filiżankach tą samą kawę po to, żeby sprawdzić powtarzalność tej kawy, no bo załóżmy, że jedna filiżanka jest, nie wiem, bardziej gorzka. W sensie załóżmy, że robimy cupping na jedną filiżankę i wtedy, o, ta filiżanka jest niedobra, bo jest gorzka. Ale jak zrobimy na trzy filiżanki i się okaże, że tylko ta jedna jest gorzka, no to mogło się okazać, że po prostu jakieś tam ziarenko wpadło, nie wiem, zepsute, trochę przejrzałe, niedojrzałe, coś tam, które spowodowało tą zmianę, więc dlatego profesjonalnie cupping właśnie przez Q-Grader jest robiony na 5 filiżanek. My jak sprawdzamy produkcję w hajbie, to robimy na 2 filiżanki. No jak zamawiamy sample, czy podpisujemy jakiś większy kontrakt, to to 3 lub 5 czarek też, żeby właśnie sprawdzić powtarzalność.
Cupping i wracamy.
Czyli robimy cupping tej już kawy, która do nas przyjechała. Tam staramy się od każdego importera uzbierać paletę, czyli tam około 600 kg kawy. Przeważnie są to 2 worki, tam załóżmy Etiopii, 2 worki Kenii, coś tam, na co akurat jest sezon, bo też warto zauważyć, że kawa jest sezonowa, czyli kiedy indziej są zbiory w Kenii, kiedy indziej w Etiopii, kiedy indziej w Kolumbii.
Nawet nie wiedziałem, że tak. No.
Bo nie słuchałeś podcastu o kawie, to...
Okay. Ale posłuchasz tego, no, że tak, nie będziesz wiedział. Okay.
Więc to też jest ciekawe, no nie, że to nie jest tak, że cały rok jest sezon na Etiopię, ale też da się zrobić tak, żeby przez cały rok mieć Etiopię z tego roku zbiorów. No nie? Że w sensie tak sobie to przeliczyć, żeby się też wyprzedać i żeby w kolejnym roku już sprzedawać Etiopię ze świeżych zbiorów. Więc przyjeżdża ta kawa, sprawdzam, czy to jest to, co chciałem zamówić. W 95% to jest wszystko okej. Kawa jest ta, którą zamawialiśmy. No i potem jest super sprawa, czyli ten pierwszy batch, jakby pierwszy piec, który trzeba wypalić, no bo to jest zawsze jakaś tam, może wyjść, może nie wyjść, czy może być za ciemno, za jasno, może tam, nie wiem, jakiś się wydarzyć pożar albo zgasnąć gaz w trakcie palenia. No i to jest super, nie? Jakby ten pierwszy piec nowej kawy jest zawsze dla mnie największą frajdą.
Taki ekscytujący, bo nie tak.
Wiadomo, co... Na ile w ogóle wchodzi tam do takiego pieca?
No my pracujemy na 2 piecach w Hajbie. Mamy piec 15-kilogramowy, na którym wypalam 10-kilogramowe bacze, czyli wrzuty. I mamy piec 25-kilogramowy, na którym palę 25 lub 20 kg kawy.
Czyli pierwsze 10 jest niepewne.
No, jakby im więcej tego doświadczenia się nabiera, tym jest bardziej pewne, aczkolwiek no też ciągle są jakieś odmiany, które palę pierwszy raz, albo jakieś szalone obróbki, albo coś, no to jest zawsze
jak
super.
Jak pierwszy naleśnik.
Ale częściej wychodzi niż pierwszy naleśnik.
Nigdy nie wychodzi.
Trzeba dobrze rozgrzać patelnię podobno i wtedy...
Coś się miałem zapytać przed tym naleśnikiem. Czy dostajecie jakieś wytyczne, jak to ma być wypalone, czy sami o wszystkim decydujesz, czy ty o wszystkim decydujesz?
No i ja o wszystkim decyduję.
Co za skromność.
Jakby wypalam i ustalam profile ja u nas w palarni, pali ze mną jeszcze Marek Witak, ale też jest tak, że jakby no, że Marek ma trochę mniejsze doświadczenie, więc on jak sobie ustala jakiś profil, to też na drugi dzień kapujemy to razem i oceniamy, czy tam wszystko nam się podoba i czy wszystko jest okej. Przeważnie wszystko jest jakby tip-top. A z tymi singlami właśnie, z tymi kawami, które właśnie przyjechały od importera, jest pierwszy piec. Przeważnie we wtorki wypalamy filtry, właśnie kawy pod filtr. W środę je kapujemy. No i kapuję najczęściej ja z Markiem, czasami jest jeszcze z nami Wiktor. I w trójkę jakby też na arkuszach oceniamy, sprawdzamy, co by tu jeszcze poprawić. Nie? Czy na przykład kawa nie jest za jasno wypalona, czy nie ma jakichś takich zbożowych, nie wiem, jakichś zielonych, takich warzywnych nut, to wskazuje wtedy na to, że roast, czyli ten proces palenia był trochę za krótki. Albo nie wiem, czy nie jest za gorzka, czy właśnie coś nie trwało za długo. Czy kwasowość nie jest jakaś chamska, taka gryząca.
Okay. Ale tu muszę też dopytać, w sensie przyjeżdża do was jakaś konkretna odmiana z jakiejś konkretnej farmy, powiedzmy, że już mieliście z nią do
czynienia. Konkretne obróbki.
Z konkretnej obróbki, mieliście już z nią kiedyś do czynienia, więc mniej więcej wiecie, to ma trwać tyle czasu, okej. A jak przyjeżdża coś totalnie nowego, to sam po prostu stajesz przed piecem i stwierdzasz, no to wypalę to 15 minut w takiej temperaturze.
W sensie, no tak, jakby staram się zawsze no patrzę sobie, co to jest za odmiana botaniczna, jest internet, więc jest to super narzędzie, wpisuję sobie tą odmianę, patrzę jakby skąd się wywodzi, do której mi znanej ma najbliżej, czy już miałem taką kawę w piecu, czy nie, i na podstawie tego palę. Też, nie wiem, czasami niektórzy się posługują aktywnością wody albo wilgotnością ziarna, tak, wilgotnością, to też jest dość istotny współczynnik, aczkolwiek te kawy speciality raczej mają tą wilgotność na tym samym poziomie.
To jest dla mnie zajebiście takie kreatywne, w sensie samemu, bo my to dostajemy paczkę i na paczce jest napisane, no nuty tam, nie wiem, grejpfrutowe, mocno cytrusowa, kwaśna, delikatna, nie? I dostajemy taki tam, ale tak naprawdę to jest zespół bądź osoba, które stają przed tym piecem, mają tą kawę pierwszy raz i na podstawie całych swoich doświadczeń i pracy dotychczasowej stwierdzają, no to wypalę ją tak. I potem znowu cupping i testy i czy to jest okej. Okay. To jest dla mnie świetna sprawa, w sensie...
Decydujesz, jak ta kawa będzie smakować.
Dokładnie, dokładnie.
No i tak, i nie, bo w sensie... To też zależy od podejścia i myślę, że wielu roasterów by mogło powiedzieć, że tak, że to oni decydują no, i tak dalej, ale mi się wydaje, że ja tam tylko taki robię final touch, nie? Że, że jeżeli mam dobry produkt i właśnie to jest całe speciality dla mnie, że jeżeli mam dobrą kawę w piecu, to właśnie jeżeli tylko nic nie wybuchnie, to ta kawa będzie dobra, nie? Okay. I to jest też moje zadanie, żeby tą kawę wypalić w taki sposób, żeby... Ktoś, kto ją dostaje, już nie musiał nic kombinować, nie? Żeby była wypalona w ten punkt, że czy zaleje to wrzątkiem, czy zaleje to 90-stopniową wodą, czy coś tam, że po prostu będzie miał spoko kawę.
Czyli jak rozumiem, że bardziej próbujesz dojść do tego, żeby ta kawa była najlepsza z najlepszych, a nie na zasadzie kombinuję, a może zrobię taką, a może zrobię taką.
Tak, tak? I przede wszystkim...
Tylko wydobyć jakby... To, co najlepsze.
Tak, i to też jest ciekawe, bo też wielu roasterów mówi, że oni tak kombinują, zmieniają dużo rzeczy, coś tam, a ja mam takie podejście, że jak już określę sobie ten profil, to staram się tydzień po tygodniu palić tą kawę tak samo, nie? Żeby zawsze ten roast miał tą samą długość, żeby kawa była wypalona do tego samego koloru, żeby ta strata masy kawy zawsze była podobna, czyli to jakby analogiczne jest do koloru. No bo wydaje mi się, że jak ktoś raz mu posmakowała ta kawa, to będzie chciał
no właśnie, to
za tydzień nie? kupić taką samą. No właśnie,
a tu inna.
A nie inną. Jakby ta powtarzalność to jest coś, co myślę, że nie wiem, że wielu ludzi jakby przyciąga też do hajba i to, że po prostu budujemy takie zaufanie, nie? Między nami, a klientem, a naszymi gośćmi, że te kawy są powtarzalne i że nie kupuje nikt tylko ta w worku, nie? Może wyszło użyć.
Ile taki proces wypalania trwa mniej więcej?
No zależy od batcha, od wielkości wrzutu i zależy od tego wielkości ziarna, zależy od tego, czy kawa jest jakby gęstsza, czy rzadsza tam w tej
no
swojej...
No tak, jakiś taki rząd, wiesz, rząd wielkości, to jest no, 15 minut czy 3 godziny?
No, no. No nie, no raczej 15 minut i mniej...
Tam, o kurde, to mega szybko.
Bardzo szybko. No Kenie, Etiopie się palą szybciej, lubią taki szybki, dynamiczny roast.
Ja myślę, że mówimy, wiesz, krótko godzina, długo 3 godziny.
Nie, nie, tak. Nie.
To dopiero te włoskie.
To dopiero włoskie, no. Myślę, chociaż te włoskie przemysłowe to w ogóle myślę, że jest jakaś taka technika, że one się 4 minuty palą i
ale
potem...
Ale tak w takiej temperaturze...
Ale prosto od zabuba.
Tak.
To w jakich temperaturach?
No to też zależy od maszyny, ale wrzucamy kawę tam w okolicach 200 stopni i wyrzucamy... No u mnie to też jest chyba około 195, 200, no właśnie zależy od kawy, nie?
Pytam o takie szczegóły, żeby sobie ktoś mógł po prostu wyobrazić, jak tego słucha, tak, no to ale nie chcę też, żebyś nam zdradzał jakieś
tajemnice, wiesz, wypalania. Nie, przerząd wielkości, ale myślę, że z tymi włoskimi to może być tak, że oni po prostu tych włoskich pieców od pizzy wrzucają. Tam jest chyba z 400.
Może na szamot.
I wtedy jest 4 minuty, pach, i jest kawa tak jak spicona politańska.
Może tak
półtorej
być.
Minuty.
Może tak być. To
tak
jest
czuję,
jakieś,
tak czuję.
To jest jakieś szalone urządzenie. Nie wiem, czy chciałbym się znaleźć w pobliżu, jeszcze mnie tam zassało i wyszedłbym taki spalony.
Okej, okay. I generalnie cały dzień robisz takie wrzuty, wypalasz?
No moja praca składa się z tego, że muszę zamówić tą kawę, czyli ja szukam próbek, zamawiam te próbki, ja wypalam tą kawę, kontroluję jakość już po wypale, od czasu do czasu staram się też skontrolować to, jak przechowywanie tej kawy wpływa na jej smak, czyli nie wiem, zostawiam sobie próbkę
na
balkonie na słońcu i potem porównuję ją z próbką, która była wypalona wczoraj, nie? Starając się, że i ta na balkonie na słońcu była wypalona do tego samego koloru i ta z wczoraj też ma ten sam kolor, bo dla mnie ten kolor, czyli stopień wypalenia kawy, mierzony takim specjalnym urządzonkiem, no to jest coś, co jest najbardziej miarodajne, jeżeli chodzi o powtarzalność. Więc no oprócz tego, że głównie wypalam kawę, no to też staram się kontrolować jakość tego wypału i wpływać na to, żeby nasi tam odbiorcy dostali zawsze no, zajebisty produkt.
To powiedz, ile tak tam dziennie wypijasz wszystko?
A, ile wypijam? No, staram się wypijać wbrew pozorom jak najmniej. To jest w ogóle super temat. Myślałem o tym, że właśnie bardzo lubię weekendy, Jest mi bardzo przykro, że trwają tylko 2 dni.
Nam też.
Jak tak, no.
Musimy założyć jakiś związek zawodowy. I nie wiem. 3-dniowy weekend byłby cudowny.
Tak.
No bo ja rzadko piję kawę dla przyjemności, nie? Przez tą moją robotę. Jakby zawsze jak ją piję, to muszę ją ocenić, zastanowić się, czy jest coś do poprawy, czy nie. Raczej nie piję kawy, żeby się jakoś obudzić czy pobudzić, bo, no bo po to, nie wiem, tam wolę sobie iść pobiegać, niż wypić rano szklankę kawy. I co? I piję chyba mało tych kaw. No to co próbuję, to wypluwam, żeby też się jakoś...
A czy wypluwasz?
Okej.
Nie wystrzelić w kosmos. Ale ciągle mam tą zajawkę. No na przykład dzisiaj miałem super dzień, bo wypiłem 3 różne kawki. Dwie te same, zaparzone na różny sposób i w ogóle 2 mi bardzo fajnie wyszły. Trzecią przed wyjściem do was. Kurczę, i to była taka pyszna kawa, ale importer mi napisał, że już jej nie ma w sprzedaży i bardzo mi się zrobiło smutno, bo była naprawdę zajebista, ale już się wyprzedała. No i właśnie te weekendy są po to, nie? Że właśnie sobie potestować i wypić jakąś dobrą kawę.
To jest zupełnie inny sposób picia kawy. W sensie my dostajemy jedną, nauczymy się coś tam ją zaparzyć i smakujemy ją sobie. Masz taki przerób różnych smaków, że już jesteś ten etap wcześniej, czyli bardziej kręci to, jak ją wypalić, żeby osiągnąć jakiś efekt i sprawdzasz ten efekt, niż rzeczywiście usiąść nad tą filiżanką i nią się nacieszyć.
Dlatego ma weekendy właśnie, bo w tygodniu to piję kawę dla pracy. Nawet jak wypiję trochę.
To jest też spokojnie spoko, nie? No bo czasami bardzo często przyjeżdżają do nas dobre kawy, ale przez to, że jest ich tak dużo, jakby od dobrostanu nas trochę boli głowa. No nie wiem, zamawiamy raczej kawę w okolicach 86 punktów, czyli tak jak tam na początku mówiliśmy, już dość wysoko punktowane i no jakby kurczę, nie robią czasami na nas takiego wrażenia, jak potem dostajemy feedback, jakąś odpowiedź od ludzi, nie? Że wow, macie super kawę. To jest dobra kawa, nie? Ale ludzie są tacy, ej, to była najlepsza kawa, jaką piłem, nie? I to jest zawsze takie miłe, że dla kogoś, komuś to tak robi dzień, nie? A dla nas to jest po prostu...
Praca, coś chleb powszedni.
Ale to trochę chyba w ogóle jak w tym się siedzi, no my jak chodzimy już do knajp bardzo często, to też jest coś takiego, że jemy coś i o, no dobre to było. No ale w sumie...
Masz w głowie porównań
tak, tam. Tak, ale już tam, no. I, tak...
I to jest najgorsze uczucie, bo w sumie nie jest źle, ale już nie wychodzisz z tym efektem ale zjadłam, nie? To
no, ale
dobre.
Właśnie super jest, jak dotrzesz, w sensie dotrzesz, jak dostaniesz taki produkt, który tak na ciebie działa, nie? No. Tak samo jest właśnie w kawiarniach, czy... Ja też tak mam, nie? Że jestem często w kawiarniach, czy u naszych klientów, czy zawsze jak gdzieś wyjeżdżam, to staram się odwiedzać jakieś nowe miejsca. No i też od czasu do czasu mam takie, że o kurde, nie? Jakby jaka obsługa, jaki w ogóle poziom, jaka zajebista kawa. A to jest dalej ta sama kawa, nie? Sam owoc. Okay.
Nie, no trzeba się cieszyć tym, tak? I no, tak nie marnieć nieraz nad tym.
No i na tym powiedzmy etap się kończy, a potem ta kawa, już wracam tak do tego głównego wątku też, jest
proszę
już
bardzo.
Wysyłana, powiedzmy pakowana i sprzedawana.
Czyli no skapowaliśmy wszystkoś raczej... Nie wiem, ja uważam, że to jest moje szczęście, ale może to jest jakieś tam doświadczenie albo skill, no że raczej te pierwsze, no okej, no nie zawsze pierwsze piece są super, ale że często jest tak, że już drugi, trzeci piec to jest ten profil, nie? Po którym ja czy Marek palimy kawy. Czyli jak już mamy ten profil, tam tą kawę już wprowadziliśmy do ofert, jest przekapowana, robimy jeszcze cupping dla ekipy w hajbie, dla wszystkich pracowników. To jest też moja ulubiona od jakiegoś czasu część tej pracy, że robimy sobie takie karty ocen, ale już nie na jakieś punkty, tylko po prostu wszystkie nowe kawy, które mamy, są na stole, właśnie po 2 filiżanki z każdej kawy i ludzie mają karteczki z tam, żeby zaznaczyć, która kawa jest według ciebie najsłodsza, która ma najwyższą kwasowość, najwyższą gorycz. I takie super pytanie, którą kawę piłbyś codziennie?
Okej.
No i tam sobie kapujemy, wjeżdża tablica, spisujemy na tablicy wszystkie te wyniki. No i to jest super, nie? Że jakby... No bo u nas są też ludzie, którzy nie lubią kawy, nie? I to jest całkiem normalne, że jakby nie musisz w palarni kochać kawy, tylko możesz ją po prostu tolerować, powiedzmy. I to też jest fajne, żeby wychodzić do ludzi, którzy nie są kawowymi geekami, nie? Którzy po prostu właśnie albo chcą dostać tego kofeinowego kopa, albo po prostu traktują to jako napój, nie, nie jako jakiś jasne. Rytuał. Mhm. No i też mamy takich ludzi w pracy i właśnie te comiesięczne cuppingi dla ekipy, takie z tą oceną, są takie dla mnie najbardziej miarodajne, nie? Że jak tam wychodzi, że ludzie by pili jakąś tam kawę codziennie, często na przykład się okazuje, że są to 3 z 4 kaw, ciężko coś wygrać, no to jest to super. Nie?
Okay,
to jest
okay.
coś, co mnie jara.
Bardzo dobrze, że zacząłeś ten temat, bo jeszcze najważniejsze tak naprawdę, wydaje mi się, że clue tego odcinka... No,
czekaj, bo ja chciałam jeszcze zadać jedno pytanie. A propos no, tego no, pierwszego no. batcha, co z nim robicie? Sprzedajecie? Czy to jakaś tajemnica?
Nie, no jak wyjdzie, to sprzedajemy, czemu nie? A jak nie wyjdzie... To chyba nie jest tajemnica. Mamy taki blend, się przelewa klasyk. W sensie nigdy nie jest tak, że ta kawa nie wyjdzie tak, że jest niepijalna.
Nie, domyślam się już, to, jakby to nie ten poziom, tak?
Tak, to myślę, że udało nam się zbudować takie doświadczenie i mi, i Markowi, i no tak, i też ten produkt jest zawsze na tyle dobry, że nie ma tak, że ta kawa jest w ogóle do dupy, nie? Że coś poszło tragicznie. Ale jak jest tak, że na przykład mówimy, że nie, no okej, okay, jakby nie schodzimy poniżej jakiegoś poziomu, ta kawa
jest
nie,
poza
tak, nie trafia w nasze widełki, no to jest, wydaje mi się, super sposób też na to, że ta kawa się nie marnuje, tylko mamy ten blend, się przelewa klasyk, mhm. gdzie 85% to jest Brazylia, a 15% to są właśnie te testowe batche.
Okay.
I jakby 15% statystycznie to też gdzieś tam w Skandynawii chyba przez Coffee Mind taką kawową szkołę było robione takie statystyczne badanie, że chyba do 15% w blendzie, jak mhm. jest blend i 15% jest jakiegoś innego elementu, to nie jest prawie wyczuwalne
okay.
statystycznie.
Okay.
No i to jest spoko pomysł. Też niektóre palarnie, wiem, że sprzedają takie tasting batche właśnie, nie mhm. piszą, co,
tak,
nie piszą co to jest za kawa, tylko jest po prostu naklejka to wybacz, coś takiego.
Mm. Tak, myślę, że to jest bardzo dobre, dlatego że poziom tej kawy i tak jest już bardzo wysoki.
Tak,
szkoda
tak,
by było całego tego produktu i całej tej pracy.
Nie, no dlatego właśnie się pytam, no bo tutaj 10 kilo, a jak jednak nie jest, no nie wiem, tak super, albo gdzieś tam chcecie to poprawić, no to, no właśnie, no nie sprzedajecie pod tą kawą, którą potem będziecie, a z drugiej strony, no wyrzucić 10 kilo, no to...
Zwłaszcza, że my jesteśmy, kurczę, naprawdę ześwirowani już, nie? Tam pod względem tej jakości, że... Nie wiem, coś jest minimalnie za kwaśne, nie? No to jeszcze jeden cupping, bo może coś tam poszło nie tak, nie? Dobra, dalej coś tam jest nie tak, no to okej, okay, sprzedajemy, nie sprzedajemy. No nie, no to jeszcze sprawdźmy to w dripie. Okej, okay, no w dripie lepiej. No dobra, to jeszcze zaparzmy dwie inne metody, żeby po prostu nie było, że ktoś dostanie coś, co może być nie tak, nie? Jakby staramy się... No też chcemy, żeby ta kawa była bezobsługowa, żeby nie wymagała jakiejś zalewania, wiecie. Raz w lewo, raz w prawo zygzakiem, nie? Żeby
po prostu... 13,5 obrota.
13,5,
tak. No. Właśnie i o to chciałem...
Dobrze, to już do się tego, jak tak, wiemy, co z tym baczem jest.
Do tego elementu chciałem dojść, bo nie tylko wypalanie jest ważne, ale parzenie też jest ważne. I powiedzmy drugą częścią całej tej przyjemności kawy speciality, przynajmniej dla mnie, jest jej parzenie. I są alternatywne metody parzenia i do niedawna myślałem, że kawa speciality jest związana tylko z tymi metodami, ale tak naprawdę nie jest, bo można też zwykłe espresso zrobić na kawie speciality i nie jest to żaden problem.
I teraz, tylko inaczej wypalasz.
Tylko inaczej jest wypalana. Więc teraz...
I tak i nie. Nie? I tak można też z tych jasno palonych robić espresso.
Okay.
Ale częściej jest chyba ciemniejsze, prawda?
No tak, bo im dłużej trwa proces palenia, tym więcej cukrów się zdąży skarmelizować, kwasowość trochę spada, trochę podbijamy tą gorycz, nie? Dostaje kawa więcej temperatury, więc właśnie obniżamy kwasowość. Więc potem te szoty są słodsze, nie? I też im jest ciemniej wypalona kawa, tym jest bardziej krucha, tym ją łatwiej zmielić, tym ją łatwiej wyekstrahować, czyli wypłukać to wszystko, co chcemy z kawy, nie?
Okay.
Jaśniejsze kawy mają troszkę niższy ten poziom ekstrakcji.
Okay.
A kwaśne, a niedoparzone espresso, czyli właśnie o niskiej ekstrakcji, będzie kwaśne, no bo najpierw z kawy się ekstrahują, czyli
wydobywają
kwasy, nie?
Okej.
Więc to wszystko jest jakoś tam połączone.
Okej. I teraz spróbujmy zabłysnąć alternatywnymi metodami palenia.
Aneta. Ty chcesz zabłysnąć.
Nie, ty na ciebie wskazuję.
Ja nie znam, więc Aneta, ty powiedz, jakie znasz.
Nie, no ja znam dwa podstawowe, które my korzystamy najczęściej i w domu, czyli drip i aeropress, ale wiem, że jeszcze, że jest Chemex.
A, to taki duży drip.
To taki duży, tak, taki trochę duży. Możemy teraz porozmawiać o różnicach.
Czy właśnie, może jest jakaś różnica, ale ja powiedziałam, że duży.
I co? I jeszcze pewnie coś
slow press.
A, slow press, co ja nie wiedziałam, że jakoś mi to jest.
Ja chyba też nie wiem, co to jest. Tak? To jest ten taki jinx, co się wkłada do... Nie, slow press to jest takie ceramiczne?
Takie ceramiczne, no, okay. No, no.
Wiem. To wiem. Uff.
No bo, ale to ty, nie, to ja zacząłem się zastanawiać, czy ja coś nie mówię. Nie, coś mi mignęło. Po prostu nie, no bo... nie wiem, żebym czytała na ten temat, ale mówię tak, presno co to jest? I tylko patrzę, że te ceramiczne jakieś takie, mówię, oj, jakie to drogie.
No bo, tych zaparzaczy jest tyle, że głowa pęka, nie? Tak naprawdę. Właśnie ja też mam w domu dripa i aeropress i...
No bo French press to już nie jest chyba alternatywne, czy nie?
W sensie,
no właśnie nie, zastanawiam się.
W ogóle French press to jest jak dla mnie spoko metoda, to jest taki cupping, nie? Że można tam właśnie zrobić tak jak cupping. To ja może powiem, jak się robi cupping.
Dobra, dajesz.
Cupping się robi tak, że...
Wszyscy będą w French pressie robić.
Jest ale to jest super metoda właśnie. No my robimy w palarni 6 gramów kawy na 100 gramów wody, czyli tak jak do dripa, czy tam do takich metod właśnie przelewowych. Przeważnie robimy w 200 ml filiżankach i wodą zaraz po przegotowaniu. Tam 98 myślę, że ma stopni. Mielimy to tak jak pod dripa mniej więcej. Tam, nie wiem, na komendantę załóżmy. To jest
te komendantę.
20, 23 kliku chyba.
Ja to myślałam, żeby zdjęcia do tego dorzucali.
Tak, tak.
A może to jest dobry pomysł.
Bo ja nie, pierwszy raz, jak mieliśmy kawę, znaczy nadal nie jestem...
Uwaga, off top, tak. No.
Przepraszam, tak, zrobię off
top. Mielenie.
Tak, za pierwszym razem, jak chcieliśmy zmielić tą kawę, no, mamy zwykły tam jakiś Hario młynek, aha, więc dla mnie to był kosmos.
Że jest napisane na przykład 9 klików na komendantę.
Mhm.
No, tak. No generalnie to i robię teraz mielenie kawy w ręcznym młynku, nie? No bo powiedzmy sobie szczerze, komendantę niestety jest drogim młynkiem.
No,
i jak ktoś chce wejść,
drogim, no.
I jak ktoś chce wejść w kawę speciality, to nie dość, że już musi wydać trochę pieniędzy na kawę. Dla niektórych ludzi już to będzie
no,
problem,
pewnie,
no bo to
pewnie
tylko kawa. A do tego jest jeszcze trochę tego oprzyrządowania.
No
nie?
To jest niefajne, że z tego się robi taki...
Biznes.
Taka mafia, nie?
Tak.
Jakby to powinno być dostępne dla wszystkich. Dlatego mi się wydaje, że najfajniej jest zamawiać mieloną kawę wtedy.
Okay.
Na przykład z palarni, jak zamawiasz prosto ze strony, no to myślę, że każda palarnia, jeżeli się do nich napisze, że hej, nie mam młynka, wyślijcie zmieloną, to...
Pod taką metodę. No.
Ważne jest, żeby napisać pod jaką metodę i ile mililitrów plus minus, nie? Się parzy. Bo to...
Okay.
Bo im więcej parzymy, tym troszkę grubiej lepiej zmielić, okay, żeby zachować ten czas.
W sensie na porcję, tak?
Tak, no.
Okej.
Wracamy do cupping. Potem porozmawiamy o tym mieleniu.
Z tym cuppingiem właśnie,
tak,
no,
tak,
to mielimy tak samo, jak mniej więcej pod małego dripa. Zalewamy tym wrzątkiem, czekamy 4 minuty, na powierzchni filiżanki się robi taka skorupka i tą skorupkę 3 razy, po 4 minutach 3 razy od siebie przełamujemy łyżką, mieszamy 3 razy.
Mhm.
Ściągamy to co zostało po tym przełamaniu, żeby tam nam się fusy między zębami nie plątały. No i jak już nie jest kawa gorąca, po jakichś 7-8 minutach pijemy, nie? I to jest cupping. A we French pressie można zrobić to samo, czyli zalać sobie tą kawę wrzątkiem, odczekać 4 minuty, przełamać, przecisnąć to sitko i elo, nie? I jest jakby super kawka.
Musimy zawsze spróbować.
No.
Nie robiliśmy w sumie.
Mamy nawet.
No. I też można
Zrobiłem herbatę w nim ostatnio, ale...
dużo zaparzyć na jeden raz. Myślę, że spoko metoda.
Okej.
No ale ciekawe właśnie, czy to jest alternatywna, czy to jest... Nie,
to by trzeba było do jakiejś Wikipedii sprawdzić.
No. Znasz jeszcze jakieś metody, których nie wymieniliśmy? Które były takie,
no
czy to są te najbardziej
w sensie,
popularne?
No bo chyba to trzeba podzielić na te imersyjne i te drugie, że właśnie
aha,
albo że się przelewa kawa, albo że się przeciska jak w aeropressie, no nie?
Okay. Nawet wiedziałem, że taki podział.
Ale chyba wszystkie metody... Jeżeli nas słucha jakiś tam kawowy geek, to niech nas poprawi, ale... Że chyba wszystkie działają na zasadzie właśnie przepływu, nie?
Mm-hmm.
Te wszystkie dripy, nie dripy. No aeropress, jak się go odwróci, no to tam się jeszcze coś przeciska, ale jakby wydaje mi się, że dobrze mówię, no chyba tak,
że
każda metoda alternatywna jest jakąś wariacją na temat dripa, nie? Że może mieć szerzej, wężej ścianki, więcej, mniej dziurek, ale w sensie, no to oczywiście ma wpływ, bo też były jakieś tam badania, że no, że na przykład Kalita, czyli taki drip, ale z płaskim dnem, ma wyższy i z innymi filtrami, to kawa z niej przy tym samym mieleniu, tak samo wlana woda, jest wyższa ekstrakcja.
Mm-hmm.
Nie, że więcej kawy w kawie mamy finalnie. Czyli spoko.
No, ale muszę powiedzieć, że bardzo dobrze, że tak ugrzęźliśmy, bo mam wrażenie, że jak się zaczyna z tą kawą, to jest największa bariera wejścia. ilość kombinacji różnej kawy z kombinacją różnych wypaleń. Wypaleń? Wypalenie może. Nie, chodzi mi o wypalanie.
No ale
wypału. I wypału. Plus zaparzeń. Mhm. To po prostu może kogoś pogrążyć. Więc pytanie, jak zacząć?
No ja bym nie kupował młynka, tylko zamawiał mieloną kawę.
Błąd już, zrobić.
Potem bym kupił taki młynek, jak już bym sobie chciał mielić i na przykład chciałbym sobie mielić, bo to mielenie też jest spoko, nie? To jest taki element rytuału. To bym sobie kupił taki młynek Timoro, chyba się nazywa, taki jest srebrny, cały metalowy, kosztuje 300, a nie tam 1300 jak komendante.
I no, jest różnica.
No, jest ekstra. Bardzo równo mieli. W sensie, no, jakby jeszcze inny off-top, że to komendant jest naprawdę zajebiste, nie? Że to
też, że wiadomo, za co płacić.
Tak, też jest przebadane, też jakby najmniej pyli, najrówniej mieli, no super, nie? Tylko też pytanie, czy potrzebujesz tego na chacie.
Mówisz, że zacząłbyś od młynka,
Timoro.
Okay. Było takie pytanie na Instagramie, dlatego tak jeszcze mała przerwa, żeby ktoś sobie ewentualnie zanotował, jak słucha. Napiszemy. Poszukamy, napiszemy.
Chyba C2, jakoś tak.
Dobra.
I kupiłem sobie chyba dripa i parzył zawsze tak samo. W sensie, no, jakąś taką, kurde, nie wiem. Właśnie, bo macie rację, że w tej kawie jest bardzo dużo zmiennych, nie? I to może być piekło.
Zrobisz sobie jedną, nie posmakuje ci i w zasadzie no nie wiesz nawet, co zmienić. Albo jeszcze inaczej, my mieliśmy taki problem na początku, że kupiliśmy tą kawę i chcielibyśmy ją sobie zaparzyć tak dobrze, jak w kawiarni. No. I teraz jak to zrobić? No i siedzisz 3 godziny na YouTubie i szukasz ludzi, którzy ci mówią. Dokładnie, bo tu jeszcze dochodzi jakaś preinfuzja, a w Aeropressie zamierzać 20 razy łyżką w jedną stronę, 20 w drugą. A potem to, a potem tamto. I ja już po prostu w pewnym momencie głupiejesz.
A może z drugiej strony pijesz sobie dobrą kawkę w kawiarni i idziesz i po prostu męczysz tam. A jaka to jest kawka? No. A jak to
było? Albo stajesz jak taki stalker nad balistą.
No tak, bo to jest mega długa droga. Dla kogoś to w ogóle, powiedzmy, nie był takiej kawy. Właśnie od samego momentu, jakie ziarna wybrać, co w ogóle wybrać, jaką metodę parzenia i jeszcze jak to zrobić, to to jest miliard opcji.
No to w ogóle super, że to poruszamy, no bo najważniejszy jest ten surowiec, jak już mamy dobrą kawę, to już jesteśmy bardzo blisko, no i potem tak samo ważna jest woda właśnie i to jest, w sensie teraz jest to jakby bardziej popularne, ale to, co mówisz o tym YouTubie, myślę, że to mogło wynikać z tego, że ludzie nie wiedzieli, że ta woda jest tak ważna, nie? Że jakby szukałeś tej metody, a się okazywało, że twoja woda w kranie jest mega twarda, albo mega miękka, albo zanieczyszczona jakimś żelazem czy czymś. I po prostu ta kawa ci nigdy nie będzie smakowała tak dobrze, więc jeżeli mamy blisko kawiarnię, w której nam smakuje kawa, to ja bym po prostu sobie raz na jakiś czas brał 5-litrowy baniaczek wody od nich. Nie wiem, pracowałem w kawiarniach, ludzie tak robili, nigdy to nie było dla nas problemem.
Ciekawe, bo się nie pomyślałem.
Albo bym kupował żywiecki kryształ, też jakby, w sensie, no właśnie, kupowałbym, bo też teraz do domu kupuję, albo sobie przywożę wodę z palarni. No albo bym używał brity, jeżeli by ta brita, w sensie tego czajniczka do filtrowania wody, jeżeli po nim bym dalej stwierdzał, że kupiłem jakby tą samą kawę, co w kawiarni, ale coś jest nie tak, no to bym jeszcze z tą wodą kombinował. No z tym żywieckim kryształem to jest niefajne, że to jednak się kupuje ten plastik, nie? Ciągle. Ale trzeba się zastanowić. Właśnie fajna opcja z tą kawiarnią.
Czyli zacząć od takich prostych rzeczy i pewnie robić to cały czas jedną metodą, sprawdzić.
No właśnie woda i kawa, nie? I to jest najważniejsze. I też potem wydaje, no jak już jest woda i kawa, to wydaje mi się, że młynek jest mega ważny, nie? Że jak ktoś ma taki na przykład młynek, że z takimi ostrzami i taki, że sobie naciska guzik, to robi tak zzzzt, no i że to nigdy dwa razy tak samo nie zmieli tej kawy, nie? I że raz mu zrobi zzzzt, tak jak trzeba, na drugi dzień mu zrobi trochę dłużej i będzie miał inaczej.
No tak, my gdzieś jak czytaliśmy, to też w ogóle przecież jeszcze nie powinno się chyba ostrzowych tylko na żarnach, żeby to pękały, żeby je tam ścinać.
Tak.
Bo to też wtedy wpływa na tą kawę. Więc tych ilości zmiennych jest po prostu ogromne.
No ale właśnie, w sumie jakby kupienie sobie już takiej zmielonej trochę ułatwia, tak?
No
i odchodzi koszty jakby tego młynka, a no już sam drip, no to kurde, no to już się stanie. No w sensie my powiedzmy, nie wiem, z 80 zł, tak, prawda, tak, z tym już z banuszkiem no, jakby, tak?
Więc... No chyba też są te plastikowe dripy i one tak. są też mega tanie. No,
tak. Dzbanek jest metalowy, to no. ładnie wygląda. No więc to już nie jest takie jakoś tam strasznie drogie. No.
Ja jakbym miał właśnie komuś polecić, czy kupić jakiś taki podły młynek na sam start, najtańszy, czy nie kupować, to, no to lepiej nie kupować, zamawiać zawsze mieloną kawę, nie? Bo ona nie traci na świeżości, zawsze to można wrzucić też do jakiegoś takiego, no, myślę, że lepiej kupić pudełko takie próżniowe za dwie dychy Mikeiny, niż młynek za stówkę i się dalej frustrować. Bo te tanie młynki to nie dość, że po tam kilku użyciach się tak całe bujają, jakoś tu ci coś odpada, coś tam. No, ja mam bardzo złe skojarzenia z takimi właśnie, nie wiem, czy Rhinowers, czy jakieś Hario, że to zawsze jest takie...
No nasze Hario, mam wrażenie, tak się trochę wygięło i z jednej no strony właśnie, mieli no... bardziej, a z drugiej nie bardziej. I takie no. jest, mamy takie duże i małe. I...
No, tak, no że właśnie ten... oszczędziłbym sobie tej frustracji, zamawiał mieloną kawę, a tam z czasem kupił sobie albo tego Timora, albo...
Jak już coś... wiemy, że nam smakuje ta kawa i chcemy po prostu więcej zainwestować, tak, nie? Tak.
Spoko, no i pobawić się na mieleńku, pobawić się, bo to też jest fajne, no. właśnie fajne, tylko że może niekoniecznie warto to robić na początku. No
właśnie, bo tak ponarzekaliśmy, ale prawda jest taka, że ilość tych kombinacji, jak człowiek się już wkręci, no to jest bardzo fajne. Inaczej sobie ustawisz młynek albo trochę inaczej zalejesz, jeżeli robisz dwie kawy i te kawy smakują zupełnie inaczej. Tak, i to jest też. Super i to jest fajne. I to jest jedna z tych rzeczy, która mnie osobiście w kawie speciality kręci, no bo to jest właśnie fajne. Więc teraz pytanie do wszystkich w zasadzie. Dlaczego warto spróbować? Jakbyście przekonali kogoś? Dawid, zaczynaj ty, bo jesteś gościem, więc masz preferencje tutaj. Jakbyś mógł kogoś przekonać?
Dziękuję.
Chciałem poczekać, aż ktoś coś powie, ale dziękuję.
Nie, no ja bym przekonał przede wszystkim tak, że po prostu kawa speciality zmienia świat. W sensie, to może to brzmi jakoś górnolotnie, nie? Ale tak jest, no bo farmerzy zarabiają tylko i wyłącznie na kawie speciality. Na kawie, którą sprzedają do skupów, nie zarabiają, zarabiają ledwo na koszty uprawy. Więc to jest pierwsza sprawa. No a druga sprawa to kupowałbym kawę speciality w Polsce i wspierał te wszystkie fajne nasze polskie palarnie, które robią tak samo dobrą robotę jak Skandynawowie, jak palarnie w Berlinie i na całym świecie. No a po trzecie, no to właśnie o czym powiedzieliśmy przed chwilą, że jakby nawet mając jedną paczkę, nawet już zamawiając zmieloną, można ją zaparzyć na tyle różnych sposobów, że to jest super przygoda, nie? Że to jest po prostu ekstra. Bo to nie jest jak w winie, czy jak w piwku, czy właśnie coś, że dostajesz już gotowy produkt, nie? Tylko dostajesz paczkę kawy i możesz z tym zrobić jeszcze 10 różnych rzeczy, nie?
Dla mnie obrażają się teraz na nas wszyscy browarnicy i
nie, ale to prawda. Ale trudno jest browara komuś wysłać, zrób sam sobie
to, no. Jakiś taki starter pack.
Tak. No, nie, racja. Dziewczyny, wy, jakbyście kogoś przekonały?
Ja bym powiedziała, że po prostu fajnie pić jakościowy produkt. Bo właśnie no za tą ceną i tymi ludźmi no stoi też jakość po prostu tej kawy, tak? Mamy dojrzałe ziarno, nie jakiś tam zepsuty coś, kto po prostu spalił i stwierdził, dobra, sprzedamy wszystko. Tylko no po prostu ktoś się nad tym pochylił, zebrał to, co jest dobre, my potem to dostajemy i wiesz, co pijesz. Więc same zdrowie.
Ewa, ty masz jeszcze jakieś...
Ja mam takie przemyślenie, że do tej pory, a zwłaszcza przez, wydaje mi się, Amerykanów, dobrze zmieniam, tak? Kawa nam się kojarzy z czymś, co pijemy w biegu, na szybko i żeby właśnie, tak jak mówiłeś, kopa sobie dać. A tutaj jest zupełnie inne spojrzenie. To jest tak jak trochę sparzeniem tych herbat, że już sobie celebrujemy ten moment i tak trochę zwalniamy, a w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że fajnie jest sobie raz na jakiś czas, jak ktoś nie może codziennie, bo nie może codziennie, ale po prostu zwolnić, tak? Piję kawkę. No. Ja teraz piję kawkę, tak?
Zrobi sobie ją.
No.
Dla mnie jeszcze taki punkt, że i co mi otworzyło oczy na kawę speciality, to, że kawa jest owocem, nigdy nad tym się nie zastanawiałem pijąc kawę, i że może mieć przez tą całą mnogość różnej obróbki tyle różnego smaku i tyle właśnie różnych smaków, i to był taki mój moment wejścia, gdzie ja polubiłem kwaśne smaki, zacząłem pić kwaśną kawę, gdzie kwaśna kawa mi się kojarzyła kiedyś z czymś złym, I nie jest niczym złym, no to zależy po prostu, jaką kawę się pije. Mm.
No to jest super przygoda, nie? Że jest właśnie tyle, siedzimy sobie tutaj w cztery osoby i każdy ma inne podejście do tego.
No, no, no. Jedno pytanie mam jeszcze takie dodatkowe. To, co wcześniej mówiliśmy o cuppingu, o tym, jak testujecie. Jak utrzymujesz tą taką sensorykę? No bo gust się zmienia, nie zmienia, przyzwyczajenie się nie zmieniają. Też jesz, co jesz i to może wpływać w jakiś sposób na to, jaki odbierasz kawę. Czy jest jakiś taka metoda właśnie dla Q-graderów, dla ludzi, którzy zajmują się tym profesjonalnie, żeby utrzymywać to na następnym poziomie.
No. Mogę jeszcze przerwać, co może zaczniemy od tego, jak ćwiczyć sensorykę i jaki to ma wpływ w ogóle na odbiór kawy.
No.
Okej. Okay.
Czyli no, ćwiczenia i utrzymywanie.
Tak.
I utrzymywanie formy.
Bieganie.
Bieganie jest bardzo ważne. Z tym ćwiczeniem, no to myślę, że nasze kubki smakowe i zmysł węchu, no to jest mięsień jak każdy inny i trzeba o niego dbać i ćwiczyć. Ćwiczyć można w taki sposób, żeby zawsze starać się pić dwie kawy, nie? Na przykład obok siebie i porównywać jedną do drugiej, nie? Żeby mieć zawsze jakiś punkt odniesienia. Można, właściwie trzeba też wąchać wszystkie rzeczy, bo no to, co my czujemy, to jest jakby chyba 80-90% dzieje się ortonasalnie, czyli my coś pijemy i ten zapach nam jeszcze wraca przez tam od tyłu do nosa i do przodu od nosa, więc tak naprawdę też jakby węch jest naszym najważniejszym zmysłem. To jest w ogóle cudowna sprawa. Też bardzo dobrze akumuluje różne wspomnienia i przypomina nam o różnych rzeczach. Jak go ćwiczyć? No właśnie chyba trzeba sobie budować jakieś takie bazy skojarzeń, nie? Że albo, nie wiem, z kolorami wąchać i coś sobie porównywać do kolorów, jeżeli ktoś tak dobrze zapamiętuje, albo do momentów. Dużo bym wąchał, jeżeli miałbym coś powiedzieć, jak ćwiczyć,
okay.
To dużo bym wąchał. No i też bym dużo jadł, nie? Tak naprawdę. Jakby próbowałbym wielu rzeczy, nie? To jest, jedzenie jest super i też jedzenie jest może jeszcze ciekawsze niż kawka, bo ma te różne tekstury, coś tam chrupie, coś tam skrzypi, to jest ekstra, nie? Jeszcze dodatkowa
czyli
rzecz.
Ćwiczyć.
No, dużo próbować różnych rzeczy. Nawet właśnie rzeczy, które wydają nam się niesmaczne. Albo że my tego nie lubimy, nie? Że to nam też otwiera jakoś głowę.
Ja byłam na takim forum zresztą, no, takim kursie, takim parugodzinnym właśnie o kawach i tam było na początku, no właśnie było o sensoryce i było, w kubeczkach były zamknięte różne jakieś produkty i trzeba było wąchać i, co dla mnie było mega dziwne, miałam największy problem z chlebem.
O, ciekawe.
Właśnie ciekawe, bo my chleba generalnie dużo jemy, ale nie wiem, czy on był przez to, że był zamknięty w tym kubeczku. Ja wiedziałam, że znam ten zapach, ale...
A wąchałaś z zamkniętymi oczami?
Nie, to było zamknięte, więc nie było widać. Nie, miałam otwarte oczy, ale jakby nie było kubeczku.
No,
tak, to było taki jakby kubeczek na wynos, prawda? Okay. Więc tylko tam z tej dziurki chyba wychodziło, więc nie było widać, co tam jest. I ja pamiętam, że strasznie, to chyba z 5 czy 6 razy wracam do tego kubka, bo strasznie mnie denerwowało, bo wiedziałam, że znam ten zapach, ale zupełnie nie potrafiłam jakoś tak skojarzyć i dopiero potem mnie tak olśniło, że to jest ten chleb i faktycznie to był chleb, ale to no niby taki produkt mega znany, ale jak się nie patrzy i wącha, to jest strasznie trudne.
No właśnie, dla mnie to jest takie mega trudne, że coś smakujesz, na przykład tak samo przy winach albo coś i no znam ten smak, no. Ale dopiero tak naprawdę niestety czytasz etykiety i to są jakieś tam nuty, nie wiem, grejpfruta. No tak,
to
rzeczywiście grejpfrut.
To jest kwestia chyba tego, że nie ćwiczysz wystarczająco.
No to jest też bardzo sugestywne, nie? Jak ci ktoś powie, że poczuj tu grejpfrut, to poczujesz, to na pewno, ale właśnie, żeby sobie właśnie już powąchasz ten chleb i sobie chwilę się znowu zatrzymać i okej, tak pachnie chleb, nie? Tak pachnie cytryna, że
żeby
taką bazę skojarzeń mieć w głowie. A mogę zapytać jeszcze o te kubki, to były takie tekturowe kubeczki?
Chyba tekturowe.
Jestem ciekawy, czy... A nie pachniało to tekturą?
Nie, nie, bo właśnie wszystkie inne, bo tam przyszedł jakiś cytrus, już tam nie pamiętam, chyba z 8 czy 10 było różnych produktów i wszystkie, no były dosyć łatwo, myślę, że większość osób nie miała tam problemu, ale no ja już nie wiem, czy ten chleb wszyscy, chyba też dużo osób miało z tym chlebem problem, ale ten chleb, no on pachniał chyba chlebem, już teraz już nie pamiętam, to już było dawno, ale ja wiedziałam, że to znane.
Nie zbudowałeś skojarzenia ale i teraz powąchasz i nie będziesz wiedziała.
Ale ciekawe jest to, czy na przykład, jak tak mówisz o tym, czy jak się nawąchasz cytryny albo czegoś, czy to, co się wcześniej wąchało, może zaburzyć odbiór następnej.
Właśnie, bo ten chleb pachniał takim zakwasem. Taki kwaśny był. I może to było to, że na początku nie mogłam w ogóle tego jakby, bo tak, to nie pachniało tak jak z piekarni, już tym takim słodkim. Tylko właśnie chyba to było to, że to było takim zakwasem pachniało i myślę, że to był problem. Że nie mogłam tego tak
złapać. Wydaje mi się, że nie przenoszą się zapachy.
Nie przenoszą.
Nie wiem.
Że... No bo my też mamy takie, od czasu do czasu sobie tak ćwiczymy, są takie, myślę, że w winiarskim, czy tam w browarniczym, czy w jakimś alkoholowym przemyśle też to jest, mamy takie fiolki z różnymi zapachami, no i te zapachy są opisane i chyba jak wąchasz jeden, to potem nie masz problemu, że ten drugi ci pachnie tym pierwszym, no chyba, że coś tam na rękach przeniesiesz, no nie, to wtedy tak.
Ale... na przykład język się czyści, przeczyszcza to smakowanie.
Albo musi ci coś zostać.
Coś może zaburzać to, co się jadło wcześniej, może zaburzać odbiór tego kolejnego.
Ale z zapachami też słyszałam, że właśnie oczyszcza się kawą.
Że przewąchuje się kawę.
Tak, tak.
Ale nie, klops, jak musisz kawę pić.
Ale nie, bo to kojarzę z, jakby z perfum. W sensie, że gdzieś tam słyszałam, że właśnie jak się wącha perfumy, to można sobie właśnie przeczyścić nos kawą.
No my na tym kursie Q-Gradera też, jak właśnie mieliśmy tam jakieś ćwiczenie z wąchaniem, to właśnie chyba mieliśmy te aromaty dopasować do konkretnych grup aromatów, to też mieliśmy taką podpowiedź, żeby albo sobie swój tam rękaw, zgięcie, bluzy, koszulki powąchać, żeby też się tak zneutralizować, nie? Żeby tak wrócić do tego. No tylko, że tam to było intensywne.
No właśnie,
to...
bo perfumy są intensywne. Myślę, że no chleb z cytryną to
pięć,
tak...
Pięć dni, wiecie, picia kawy po 8 godzin oceniania, skupienia, liczenia punktów. Więc żeby tak się wrócić do tego na swoje tory, no to trzeba było jakoś się tak...
Okay.
A coś jeszcze chciałem powiedzieć. A z tym przepukiwaniem też jest ciekawa sprawa, no bo ja na przykład jak kapuję kawy na drugi dzień po produkcji, no to jakby pierwszy przelot robię tak w ogóle, pierwsze to próbowanie robię tak w ogóle bez zastanowienia się i dopiero jakby za drugim razem wydaje mi się, że więcej czuję, bo mi się właśnie język nie przepukuje wodą pomiędzy. A wydaje mi się, że język, kubki smakowe, tam cały ten mechanizm się jakby nastraja do tego, nie? Że jak mam na przykład umyte zęby i się napiję kawy, no to ta kawa w ogóle inaczej smakuje, nie? Czy jak...
No, umycie zębów to dużo rzeczy, nie dobrze.
ale myślę, że to się nie jest, że
tak
się
tak, tak.
To jamy ustną, to tak otulasz tą kawą i tak jakby...
Wiesz, łatwiej się skupić, może po prostu...
Też pierwszy łyk jest zawsze bardziej gorzki, no bo ta kofeina to wszystko i już drugi jest taki, że okej, no to tak ma smakować, nie?
Okej.
Więc też z tym przepukiwaniem... Też ta woda przed espresso, nie? Jest właśnie, żeby niby przepukać jamę ustną, ale tak naprawdę...
Przed espresso się pije.
Przed, no. Ale tak naprawdę to...
właśnie największy mit po prostu picia kawy właśnie padł.
Ja tam chciałam,
jak
woda,
dostajecie pani. Wodę i espresso, to najpierw pijecie wodę, a nie popijacie kawę.
No gdzieś tam w tej kawowej Wikipedii jest napisane, że żeby właśnie mieć
ale to
czysto.
Nie wiem, ja miałam wrażenie, oczywiście może to
żeby
takie...
sobie po niedobrej kawie.
Albo tak.
Ale właśnie, że może, że z racji, że to jest takie włoskie, no ja miałam wrażenie, że tak ludzie też piją, no.
Może po prostu masz tak przepalone te ziarna, że po prostu musisz popijać.
No czasami tak jest, nie? Że musisz jak najszybciej coś innego wypić, nie? Żeby się... Ja jak pracowałem w jakiejś tam pierwszej pracy, to był jakiś tam bar podły, no to zawsze piłem espresso z Coca-Colą, nie? W sensie espresso i potem wypiłem butelkę Coca-Coli i dopiero wracałem.
Było dobrze.
Dopiero było dobrze.
To ja mam po Coca-Coli. Po Coca-Coli muszę iść się napić.
Espresso.
Jakieś, nie, wody albo coś, no.
A są jeszcze jakieś takie mity o kawie, które byś chciał zdementować? Takie, które już wiesz?
No, zapraszam wszystkich na nasz blog, bo starałem się tam... Kurczę, coś mi tu ubiera, tak się wierzę. Bo starałem się tam zdementować kilka tych mitów, na pewno jest ich więcej. No ale to, że kawa nie wypukuje magnezu, to jest mit dość często powielany. To, że kawa odwadnia, to też jest taki dość często słyszalny mit. No i jakby powoduje to, że się częściej chodzi do łazienki, ale w tych badaniach, o których czytałem, jest taka strona One Plons, coś takiego chyba tam było, jest takie dość naukowe czasopismo, było napisane, że jakby też kawę można wrzucić w ten bilans płynów, który się spożywa na co dzień, nie? Że jakby, jeżeli ktoś tam sobie to liczy,
O Jezu, to cały mój światopogląd się zmienił. Ja myślałam, że mało piję.
A
jak sobie policzę te wszystkie kawy. No.
Ale przepraszam, Ewa, powiedziałaś już teraz, że
teraz
piję.
Nie, ale teraz nie, ale wcześniej, no to no, jak ja w pracy wypiłam 5-6 kaw.
No to litr płynu był, nie? No, jak mniej więcej. No. No tak, i że można to właśnie liczyć, też się dowiedziałem o tym z tego artykułu naukowego. No nie wiem, co jeszcze. No warto też nie pić tak późno kawy, bo gorzej śpimy, nie? Jednak, że ta kofeina się dość długo utrzymuje w organizmie i podobno nie wchodzimy w tą głębszą fazę snu.
Okej.
Okay. Czyli jednak.
Że się słabiej wysypiamy.
Nie? Ja dziś przeczytałem, że warto, czy ty mi o tym mówiłeś? Może?
Nie wiem, powiedz.
Że warto właśnie, jak potrzebujesz takiego kopa, jak jesteś gdzieś w trasie, na przykład i potrzebujesz nie usnąć w samochodzie, tak to ty mi mówiłeś, to zrobić sobie nie tylko krótką drzemkę, ale wypić kawę i potem zrobić drzemkę i zanim ta kawa uderzy w organizm, to jeszcze...
Ale ta drzemka ma mieć 15 minut.
Tak.
No, ma podobno... być taki power nap, a nie, że idziesz spać.
Ja mam zawsze, bardzo często próbowałem to robić i zawsze wychodził overnap i się, budziłem się o 3 w nocy z nieumytymi zębami, nie wiedziałem, gdzie jestem, gdzie jakby miałem się, wiesz...
To trudna technika, ale może do zrobienia.
No, to było akurat taki jakby na przykład w trasie, jak człowiek jest, no to żeby na przykład zatrzymał się, wypił te espresso, nastawił sobie budzik na 15 minut, spróbował zasnąć 15 i że właśnie po tym też czasie ta kofeina działa, też uderza, tak. Plus ta drzemka właśnie. Tak. Ale też właśnie było, mieliśmy takie szkolenie, właśnie nam powiadał ten trener, że właśnie albo właśnie trzeba robić takie, w ogóle już bez tej kawy, krótkie takie drzemki, albo już trzeba spać te 1,5 godziny, no bo to już trzeba te fazy tam przejść, bo jak się tego nie, w sensie na przykład pójdziesz na 30 minut albo 45, no to się wybudasz z tych faz i to wtedy człowiek jest generalnie, gorzej się czuje niż jakby przed tą drzemką, więc albo super taki faktycznie power nap, albo już robisz sobie te 3 fazy, więc tam...
Też czytałem książkę jakiegoś gostka, który samotnie płynął przez któryś z oceanów na jakiejś tam małej łódce i on właśnie spał po 15 minut, nie? Żeby tam nie wpłynąć w coś, ale żeby jednak spać i to pozwalało mu jakby mieć w miarę świeży umysł, nie? Te 15-minutowe drzemki, więc to chyba...
Czyli coś w tym jest. Dobra, wracamy do kawy i ja chciałam się spytać, jaka jest twoja ulubiona kawa? W sensie z jakiegoś regionu? Czy masz jakiś taki super, swój ulubiony...
Nie, no to w ogóle jest ekstra pytanie, bo zawsze mi się wydawało, że Etiopię myte to jest moja ulubiona kawa, bo to jest takie czyste i smaczne i właśnie jest okej. Okay. Gdzie w zeszłym roku robiłem podsumowanie takie dla siebie i też chyba na bloga hajbowego o tych moich ulubionych kawach, takie top 5 robiłem i wyszły same naturale z Ameryki, nie? Jakby. I chyba chodzi po prostu o to, żeby ta kawa była dobrze zaparzona, nie? W sensie, żeby nie była kwaśna, żeby nie była gorzka, żeby nie była też taka lurowata, że taka woda spod kawy. To się niestety często w kawiarniach dostaje, że... Tak, że zamawiasz bacza i płacisz za to normalne pieniądze i dostajesz taką, kurde, kawę, która stoi w tym baczu 2 godziny, smakuje jak właśnie woda spod kawy, jakby coś tam komuś z dripa już wykapało, takie rozcieńczone. Więc jak jest dobrze doparzona kawa, czyli zalana wrzątkiem najlepiej, to jest super, nie? Ale chyba Etiopie są na topie zawsze.
No właśnie ja tak ostatnio stwierdziłam, że właśnie tak już też gdzieś tam różne próbujemy i tak z zewnątrz zupełnie mamy inny smak i właśnie stwierdziłam, że takie Etiopie, takie ja w te kwiatowe lubię, takie nuty właśnie takie delikatne, to chyba, że to są takie moje teraz top.
A to nie wiem, czy u was, ale u mnie też się to zmienia od pory roku, nie? Że właśnie teraz jak wchodzi ta jesień, to fajniejsze są te cięższe kawki, takie bardziej słodkie. Gdzieś tam jak się jakiś cynamon przebija, to jest fajnie. A latem to właśnie Kenia, Etiopia.
Mieliśmy jeszcze takie pytanie z kategorii tych trudnych. Czy jak jesteś już gdzieś w trasie, powiedzmy, jedziesz gdzieś, podróżujesz, to czy zdarza ci się po prostu wejść do jakiejś kosty albo gdzieś kupić jakąś taką...
Orlen Cafe.
No ja chyba nie jestem uzależniony od kofeiny, tak żeby...
Okay,
żeby albo może też mam wysoką tolerancję przez to właśnie, że ciągle ją piję, albo może też jestem śpiochem, bo po prostu idę spać, nie? Nieważne, czy wypiję tą kawę, czy nie. Czy ja piłem jakąś kawkę na Orlenie ostatnio? A, no byliśmy w trasie z chłopakami, tak, i jechaliśmy do Czech z Warszawy, albo jakoś tak, 8 godzin w busie i miałem fajną książkę i chciałem ją poczytać, a ciągle zasypiałem nad nią, więc już przy jakimś tam tankowaniu wziąłem sobie kawkę, posłodziłem ją bardzo mocno, kupiłem do tego loda i byłem po prostu przeszczęśliwy.
Chyba już cukrać tego.
Tak. Ale to chodziło o to, że nie dało się inaczej tej kawy wypić, tylko trzeba posłodzić.
W sensie miałem ochotę na taki deser, nie? Po prostu sobie pomyślałem, że no to już sobie walnę to espresso, właśnie.
Dobrze, że nie afogato i śmietankowego.
To by był, ale następnym razem.
To było takie afogato, tylko się zmieszało potem.
Już w żołądku było afogato. No.
Dziewczyny, nie wiem, czy macie jeszcze jakieś pytania.
Nie wiem, przeszliśmy już przez...
Wydaje mi się, że już dużo przeszliśmy. Trochę nie po kolei, jak zawsze.
Jakiś tam wątek chyba urwaliśmy, ale nie pamiętam jaki.
Kurde, teraz to będzie ciężko.
Ale... O wypalaniu, o zaparzaniu.
O tych metodach, nie? Że jest ich pełno. Ale to nie ma znaczenia.
Tu masz na przykład takie.
O, z artykułu, właśnie.
Tak,
nie, no bo ty co sobie napisałeś, że wyczytałeś, że AeroPress najbardziej wybacza błędy parzenia.
To na blogu pisałeś u siebie.
Kurde, no. I nie wiem, czy to też nie walnąłem jakiegoś mitu kolejnego.
A polecasz dripa. I to by się nie zgadzało.
W sensie nie, no polecam dobrze zaparzoną kawę. Ale czy AeroPress? Kurde. Chyba tak, ale nie wiem dlaczego. A nie lubię mówić o czymś, czego nie wiem. W sensie nie mam żadnych badań. Nie,
no jasne.
Nie spieprzyłem tylu kaw w AeroPressie, żeby wszystkie były smaczne.
Ale po prostu masz takie przeczucie.
W sensie, nie, no wiem, o co mi mogło chodzić. Chodziło mi o to, że w tym dripie jakby bardzo ciężko jest za każdym razem tak samo zalać kawę, nie? Mhm. Żeby to właśnie ilość tych powtórzeń, czy w lewo, czy w prawo, coś tam. A w AeroPressie ja robię tak, że wlewam wodę, wsypuję kawę i przeciskam. I ciężko... Tu ciężko zrobić jakiś błąd. To miałem na myśli, mówiąc o tym, że to wybacza wszystkie błędy.
Myślę, że
coś
w tym jest, no bo w dripie no to też chodzi o to, żeby jednak każdy ten kawałek był dobrze zaparzony, więc w sumie jak polejesz tak tym, no to część może bardziej, część mniej, a w sumie jak wrzucasz do AeroPressa tą wodę, mieszasz, no to jakby no
od razu to...
wszystkie tam sobie razem w tym płynie.
Ja jeszcze robię tak właśnie jak Sławek Saran, że woda do AeroPressu, kawa, woda na górę, mieszam, więc to no ciężko, za każdym razem tak samo, a w dripie mam wrażenie, że no raz wleję więcej, raz mniej, że to więcej, bardziej się trzeba skupić.
My zaczynaliśmy w sumie od AeroPressu.
Tak, ale to dlatego, że Ewa go chyba nawet miała i w podróży gdzieś byliśmy, to łatwo by było przetransportować i go sobie zrobić.
No ale też sami jako pierwszy kupiliśmy, ale szybko dorzuciliśmy jeszcze dripa.
I potem już piliśmy tylko
i teraz właściwie pijemy głównie z dripa, ale też dlatego, że no większą trochę robimy i sobie dzielimy tam
na drip jest dwuosobowy raczej, aero to tak no jedną albo trzeba robić dwie.
No właśnie, a to już jest dwa razy więcej czasu. No właśnie,
dwa
razy
dłuższy rytuał.
Nie, no, ale no jakby no ma to znaczenie. Więc teraz korzystamy częściej z dripa. Aczkolwiek ja ostatnio, jak właśnie ciebie chyba nie było, to tak wracałam do AeroPressu, tak sobie przypomnieć w ogóle. I zawsze jestem zaskoczona, że ta kawa nie jest taka klarowna. W sensie nie
przez filtr, tak, nie? Przez grubość filtra
I ty zawsze tak mówię, o kurde.
Może dwa, ja czasami wkładam.
To jest dwa, ale to nie ma znaczenia, no. Okay. Ona po prostu taka bardziej mętna. Okay.
Jeszcze te metalowe, ja też mam takie metalowe sitko na AeroPress.
Ale te metalowe chyba jeszcze więcej przypuszcza, tak, tak mi się wydaje, niż to papierowe. No.
Ale przynajmniej już nie trzeba pamiętać tak, jak ja oczywiście, bo ja to kupiłam jak w momencie, kiedy zapomniałam filtrów i znalazłam. Mówię, o, wielorazowe. No i tak zostało.
Okej. A powiedz jeszcze, bo tego chyba w ogóle nie ruszyliśmy, w sensie branża kawowa za granicą ruszyliśmy, a tu w Polsce i też wspomniałeś o palarniach w Kopenhadze czy w Berlinie. I kilkuetapowe pytanie. Czy dużo mamy palarni w Polsce?
Od cholery. No myślę, że w każdym, już nawet nie większym mieście, tylko wszędzie są te palarnie. Czy one mają lepszy czy gorszy surowiec, no to zależy już od palarni.
No jasne. Jest duża konkurencja między palarniami, że wiecie, że na przykład jest jakaś farma, jakiś farmer i potrzebujecie dostać to ziarno. Chyba, że to są takie rzeczy, że nie możesz mówić, no to wiesz, to mów, że nie i...
Nie, no chyba... Nie, ja nie czuję jakiejś konkurencji tam z jakimiś chłopakami, dziewczynami z innych palarni. Raczej się wziąkujemy. Jak są też Mistrzostwa Polski Roasters i to zawsze jest bardzo przyjemna, miła imprezka. Ktoś tam jest...
Roasterów są też zawody, bo wiem, że są takie, że na przykład AeroPressu
no,
są zawody.
Tak. To jest bardzo fajny event, który ocenia... No bo właśnie też niedawno się przetoczyła taka fala w internecie. Jest taki Maxwell Colonna z bardzo znanej palarni z Wielkiej Brytanii. który też był tam chyba mistrzem baristów w którymś roku i wrzucił taki film na swój YouTube, że właśnie mistrzostwa baristów nie mają sensu i że jest to jeden wielki bullshit i trochę zawrzało w światku kawowym.
I jak to umotywował, pamiętasz?
No, że są to totalnie nie...
Niemiarodajne,
ciężkie do oceny obiektywnej mistrzostwa, no nie? Że jedni sędziowie oceniają kawę, inni oceniają jakby... No, że te zasady, po prostu nie jasne zasady, no nie? Że niby cię sędziowie oceniają na arkuszach, ale potem nie są zliczane punkty z tych arkuszów, tylko jeszcze przez godzinę rozmawiają o tej ocenie, że po prostu zasady sędziowania są niejasne.
I nie wiadomo, tak jak mówisz, czy ocenia się kawę, czy osoba, która...
I na końcu upadnie. Sam zawodnik jakby nie wie, dlaczego nie został mistrzem świata.
Albo dlaczego
nie?
został.
Albo dlaczego został, bo... Jakby ocenia go czterech sędziów, ten debriefing, czyli
dyskusja,
czyli dyskusja po twoim występie jest przeważnie prowadzona z jednym sędzią, trwa jakieś 5 minut, a ty się przygotowywałeś cały rok do tych zawodów, nie jakby za wszystkie pieniądze, które włożyłeś pod poduszkę,
no tak.
Jakby nie wiesz, dlaczego nie zostałeś mistrzem świata.
Nie jest kwestia tego, że ktoś jest o pół sekundy szybszy, nie?
Zupełnie nie. I to też nie jest tak, że ktoś ma lepszą lub gorszą kawę, bo na tym poziomie światowym... W sensie, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, tam już są same dojebane kawy.
A mistrzostwa roasterów na podobnej zasadzie
są? A mistrzostwa roasterów wydaje mi się, że są fajniejsze, bo oceniają sędziowie kawy w ciemno, nie ma żadnej prezentacji.
Okej.
Okay. Każdy zawodnik ma do oddania dla sędziów blend, który się składa z 3 kaw. My te kawy dostajemy wcześniej, możemy się z nimi zapoznać. W blendzie ma być minimum 10% jakiejś kawy. Ma się składać z 3, minimum 10% jednej. Jest oceniany na ślepo przez sędziów ten blend. Tam, tak jak na arkuszu, do oceny SK, czyli tych właśnie punktów, które są na paczce. Roasterzy robią blend i roasterzy robią single origin, które też wcześniej dostają, czyli wszyscy zawodnicy mają, załóżmy, kawę z Kenii, wypalają ją na tam swój sposób i sędziowie też w ciemno nie wiedzą, czy to jest kawa, oceniają.
Okej. Okay.
Więc są to jakby... I jeszcze tam jest też green grading, czyli wszyscy oceniają tą próbkę kawy, szukają defektów. To się ma w tym roku zmienić. Ma chyba nie być tego green gradingu, nie wiem.
Musimy pójść kiedyś na takie zawody.
Mieliśmy iść na Aeropress.
Na Aeropress teraz, no, w sierpniu. Chyba czy na początku września był, no.
Całkiem niedawno, nie?
No, niedawno, tak, ale tak, w końcu... Nie wybraliśmy
musimy
się.
Tak, musimy się wybrać.
Ale ja już wszystko tam tak, usłyszałam, no i, co, kto, jak. Więc...
Tak, kolejny etap mojego pytania, kolejny ten. Jak się mają polskie palarnie do zagranicznych palarni? Bo wspomniałeś o skandynawskich, no to kojarzymy, że to powiedzmy kultura tam tego wypalania picia kawy speciality jest wysoka. Berlin jest takim jakby wyznacznikiem. Jak byś to miał porównać?
Jakościowo wydaje mi się, że totalnie nikt tutaj nie odstaje, no nie? To jest też dla mnie jakaś zagadka, bo sam się łapię na tym, że jak no okej, dawno nie kupowałem kawy, ale jak wchodzę na Coffee Deska, no to jak mam w tej samej cenie polskie i zagraniczne palarnie, to wolę zagraniczną kupić. Jakby nie wiem czemu, nie? Muszę się przebadać.
No nie dobrze.
I wydaje mi się, że nasi klienci też tak działają, że... A to jest w ogóle bez sensu.
Że wydaje się, że zagraniczne to tak. Lepsze albo że bardziej...
Jeżeli... To nie ma wpływu sama kawa, tylko w ogóle nasze podejście, że...
Do zachodu.
Że do zachodu.
Tak, że lepsze z zachodu. Nie? Także jeżeli mnie teraz słuchacie, to jest totalnie bez sensu podejście i wszystkie palarnie w Europie mają ten sam surowiec, nie? Jakby...
Przyjeżdża to kontenerami,
jakby farmerzy wysyłają próbki do tych samych importerów. To nie jest też tak, że do Europy próbki do Polski próbki docierają na końcu, że już wszystkie inne palarnie sobie przebrały, tak. I że dla nas jest jakiś gorszy sort. Totalnie nie, bo te same gejsze mamy my, ma Berlin, ma nie wiem, Kopenhaga. Jakby, więc ziarno z tego samego kalibru, tak samo punktowane. Jeżeli chodzi o poziom naszych roasterów, wydaje mi się, że też jest super wysoki, nie? Jakby ta kultura kawy w Polsce jest jakby już długa i mamy ten sam sprzęt, co na zachodzie czy na północy w Skandynawii. Nie wiem, o co chodzi. Jakby są może różne style, może ktoś woli te kawy ze Skandynawii są rzeczywiście jaśniej palone, nie? To jest prawda. Oni chyba wolą takie bardziej lightowe kawki.
No, my tak z punktu widzenia klienta doszliśmy do wniosku, że w Polsce naprawdę nie mamy się czego wstydzić, bo byliśmy w Rzymie na kilka dni Rzym, stolica mocno palonej kawy i ciężkiego, mocnego espresso. Ale trafiliśmy na dwie kawiarnie speciality i mieliśmy okazję porozmawiać z jednym barbaristą z tego miejsca i mówił, że on pozwiedzał gdzieś tu, a właśnie ja czy Berlin, czy w Skandynawii był, tak. Że próbuje to zaszczepić we Włoszech, jest bardzo ciężko. Ludzie nie są do tego przekonani i wręcz zakładając kawiarnię z kawą speciality, to od razu zakłada miejsce z jedzeniem i z winem, bo wie, że na samej kawie nie przeżyje. No i teraz przekładając to na chociażby Warszawę, tą bańkę, w której my tu mieszkamy, no każda dzielnica już ma przynajmniej z jedną, dwie kawiarnie.
No ale zwróć uwagę na to, że to dalej są takie lunchownie, nie? Że nie ma nie ma espresso baru. Nie jest tak jak, wiesz, w Berlinie jest tak, że idziesz do Five Elephanta i oni tam sprzedają ciastka owsiane i kawę, nie? I, to, i na tym robią kasę.
Sernik dobry.
Dobry sernik. No. Dobry sernik, właśnie. Tam mój weganizm upadł po raz pierwszy.
Przecież wiemy gdzie.
Ewa i ty jadłeś, my musimy pojechać jeszcze.
No my nie byliśmy w Berlinie, ale dobrze, że chociaż w Warszawie tyle jest tych kawiarni, że jest w czym czyli wybierać.
Ale właśnie to jest ciekawe, nie? Że tam jakby robisz kasę na kawie, a w Polsce musisz, żeby to może też chodzi o jakieś tam koszty utrzymania firmy, nie? Ale żeby utrzymać kawiarnię, to też musisz sprzedawać jakieś tam śniadania, lunche,
coś tam. Albo posadzić tego klienta, żeby oprócz kawy coś po prostu jeszcze...
Tak, no, no.
No ale u nas też jest takie, no, że kawka i ciastko. Jest taki. Ja na przykład mam taką kawiarnię, gdzie przychodzę, tam rzadko się tam umawiam, ale co przychodzę, tam nie ma nigdy ciastek, bo po południu jestem zawsze zła. No bo jak już idę z koleżankami na tą kawę, no to myślę, to ciastko, no. I tam nigdy nie ma. I ja uważam, że to smutne.
Może mają dobre ciastka, że
no,
tak
ale
wychodzą.
Może, ale...
Tylko nie wiesz.
Tylko nie wiesz. No ale no...
Anonsu tam wysyłać. Proszę wstawić.
Proszę odłożyć.
Tak. No, więc to bardzo smutne.
Więc wydaje mi się, że totalnie się nie mamy czego wstydzić i że trzeba kupować z polskich palarni rzeczy, nie? Że to jest... Spoko sprawa, że...
Pewnie.
No w sumie z tym, przecież jak zaczęliśmy pić kawę w domu, no to w czasie COVID-u, jak myślę, że dużo osób, no to też zaczęliśmy, zresztą zaczęliśmy od Hajba, ale potem też, znaczy, no zaczęliśmy też dlatego, że dla mnie to było odkrycie, te próbki, no w sensie my byliśmy mocno zieloni, że tak powiem, w tej kawie, gdzieś tam piliśmy już w kawiarniach, ale tak w domu, no to zupełnie nie wiedziałam, jak mam kupić.
Tak, to też jeszcze jeden plus wejścia, a propos tego, co rozmawialiśmy, że warto sobie zobaczyć na takie oferty, na przykład u Hajba.
No, nie, no bo to czy jakaś Etiopia, coś tam w ogóle i tutaj płacimy za tą kawę. Nie wiem, czy to w ogóle będzie dobre i ten zestaw tych pięciu próbek, no to okazało się, że
zwłaszcza
super.
Zwłaszcza jak zaczynasz, no to nie wiesz, co ci smakuje, nie?
Dokładnie.
I my też piliśmy właśnie zawsze dwie wtedy sobie robiliśmy, tak żeby od razu porównywać je,
która
bardziej nam smakuje, no i tak potem mieszaliśmy, że ta bardziej, to potem z jakąś drugą jeszcze i tak sobie tam
i tak polecamy generalnie zacząć. I wtedy człowiek się przekonuje, jakie lubi, potem przeczyta, jaki to jest profil, może sobie kupić tego profilu inną kawę i wtedy...
No i potem sobie kupiliśmy jakieś tam dwie, już pamiętam.
I też hajbowa, już kupiliśmy.
No tak, już wybraliśmy z tych próbek.
Nie, żeby był jakiś produkt placement, po prostu tak było. Nie?
No, ale
tak
też
było.
Potem zamawialiśmy z innych polskich palarni, w ogóle, no właśnie potem już mamy teraz tą subskrypcję właśnie z alternatywnie, no to tak jak rozmawialiśmy, no to są różne kawy z różnych tam palarni, regionów, jakby... gdzie wypalają, tak? Ale no na początku właśnie tylko z polskich palarni.
Mi się jeszcze wydaje, że z tymi polskimi palarniami jest nawet lepiej niż z jakimiś zachodnimi, bo no my ciągle palimy mniej tej kawy niż zachód i wydaje mi się, tak jak znam moich kolegów roasterów z innych palarni, że jakby do nas nikt nie podchodzi jak palimy, nie? Jakby jesteśmy tak sfokusowani i to jest ciągle dla nas taka mega zajawka, żeby dać jak największy jak najlepszy produkt.
Że nie jest tak przemysłowo już.
Tak, a wydaje mi się, że nie wiem, czy taki Barn, czy Bonanza, nie? Są wielkie palarnie, które przepalają kupę tego na wielkich piecach i tam jest trochę mniejsza ta kontrola i wydaje mi się, że to no jakby nie mam tego potwierdzonego też, ale że tam jest bardziej masuwa, nie? A tu jest jednak w Polsce ciągle takie rzemiosło i każdy się stara. Właśnie też może przez to, że nam się ciągle wydaje, że jesteśmy gorsi, że każdy daje 100%, nie? Każdy daje po prostu jak najwięcej przy tym piecu, na cuppingach. To jest super.
O to w ogóle nie zapytaliśmy. A gdybym chciał zostać roasterem, to znaczy jak się nauczyć tego zawodu? Jak zostać roasterem?
I do palarni.
To jest super pytanie. Ja miałem to szczęście, że właśnie trafiłem na dobre miejsce i czas. I ostatnio mi się tego udaje trafiać. że co? Pracowałem w kawiarni, ale już pracując w tej kawiarni, to był speciality kawiarnia w Krakowie, Wesoła, kafe, pozdrawiam i polecam wszystkim wizytę, że zawsze chciałem być jak najbliżej produktu, nie? Że zawsze miałem takie też szczęście zamawiać kawy przez jakiś czas, tam właśnie do Wesołej, że zawsze chciałem wiedzieć, skąd jest ta kawa, kto za tym stoi, jak jest palona i tak dalej. No i zawsze mnie ciekawiło to, żeby być jak najbliżej tego produktu. I potem po tej pracy właśnie za barem miałem jakąś taką przerwę, bo chyba po prostu byłem zmęczony. I właśnie wróciłem po tej przerwie i pomyślałem, co ja mogę robić z tą kawą, żeby jakby nie stać za barem, tylko żeby jednak być bliżej tego produktu, nie? I akurat miałem to szczęście, że mogłem sobie pozwolić właśnie na to, żeby iść do palarni i pracować tak, no nie za darmo, ale tak, że się douczyć, nie?
Tak zwany stażysta.
Tak właśnie, że hej, to ja wam może popakuję paczki, coś ten poogarniam, a od czasu do czasu będę stał przy piecu i tam widział, co się dzieje. I też w Karmie w Krakowie zaczynałem. Też bardzo spoko palarnia, fajne miejsce. No i tam się nauczyłem, nie? I to też było ciekawe, bo na Loringu to jest taki inny typ pieca. Teraz może, nie wiem, są 3 czy 4, może 5 palarni skorzysta w Polsce z tych piecy. Są też swoją drogą zajebiste piece, które są bardzo popularne w Skandynawii. Z nich wychodzą raczej takie jaśniejsze kawki, lżejsze. Uczyłem się na takim piecu. A potem z Krakowa przeprowadzaliśmy się do Warszawy też przez zbieg różnych fajnych okoliczności. I dowiedziałem się, że w Hajbie Piotrek Jerzewski, teraz z 88 Grains, wcześniej w Hajbie był, wyjeżdża do Kanady. Tam też robi coś z kawką i też jakoś tak się udało, że wskoczyłem na jego miejsce. Fajnie. Jeszcze miałem okazję pracować z nim przez miesiąc, co było w ogóle mega doświadczeniem. Bardzo to było bardzo miły czas. Dużo się nauczyłem i poznałem też tą maszynę, na której teraz palę, ten piec. Więc taka rozbudowana odpowiedź, no wydaje mi się, że trzeba właśnie pisać do palarni, uderzać i pytać, czy można się tu czegoś nauczyć.
Łatwo jest wejść z takiego poziomu bycia baristą, no bo już się pracuje trochę przy tej kawie, łapie się kontaktów, ale po prostu poszukać sobie.
Tak, no albo otwierać coś nauczyć samemu, nie? I od zera się
metodą
uczyć.
Metodą prób i błędów, ale też dużo kasy wtedy
tylko
trzeba.
Tylko, że no cholernie wysoki jest ten próg wejścia i... No ja tak naprawdę nie wiem, jak te palarnie teraz, które się tak otwierają, jak grzyby po deszczu wyrastają, jak one sobie radzą, no bo bardzo dużo, w sensie niby jest miejsce na nową palarnię, ale też te stare palarnie już wszędzie są, więc...
Prawda.
Więc nie wiem, jak to działa, nie? Bo ciągle się tych palarni otwiera, widzę, że ciągle są jakieś nowe dziwne kawki na rynku. Tak
się pytanie myślę, czy się zamykają.
Gdzie oni to sprzedają, nie? Myślę. No ale chyba wszystkie się kręcą, nie? Tak mi się wydaje, nie wiem.
Czyli trochę moda na kawę speciality, tak powiem, jest i rośnie.
Jest i rośnie i wydaje mi się, że dla każdego jest to jeszcze miejsce.
Okej.
Może będzie powstawało więcej kawiarni, więc jeszcze gdzieś właśnie jest to miejsce na te palarnie, tak?
Albo jakieś takie nanopalarnie, że ktoś ma na przykład palarnię i kawiarnię i sobie pali na jakimś małym piecyku tylko dla siebie.
To też chyba w Azji
jest bardzo popularne, nie? W Japonii, że są jakieś takie, że są kawiarnie, tam stoi jakiś kilogramowy piec i sobie wypalasz tylko dla siebie, nie? W Polsce jest tylko problem z tym póki co jeszcze, że ciężko zamówić 10 kilo kawy zielonej, nie? Że jak już importer wysyła, to by chciał wysłać paletę. I to...
Musisz się dogadywać z jakimś takim...
Tak, właśnie, więc... Bo, że jakieś się zrzeszają po prostu, albo jest jakiś jeden, powiedzmy, średni jeszcze dystrybutor.
No albo podbijasz do takiego hajba i mówisz, że hej, że chciałbym zamówić worek, czy zamawiacie od nich i wtedy też na naszej palecie jedzie worek tam dla kogoś.
I
wybaczysz,
a jeszcze mam taki baniaczek do worka.
A tu taka cysterna.
Chyba będziemy podsumowali, co?
Tak, no myślę, że
czyli
tak.
Pijcie kawę speciality, próbujcie różne kawy.
Kawa nie odwadnia.
Kawa nie odwadnia.
Ale nie pijcie za późno.
Tak. I wodę przed espresso.
Jak się okazuje.
Ale przede wszystkim próbujcie, to myślę, że jest taki...
Tak, no jak najwięcej.
Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę.
Ja bym jeszcze dodał od siebie, nie jedzcie mięsa.
To my jesteśmy trochę flexitarianie.
To flexi, flexi jest okej.
Okay. Ale tak, ograniczać i iść dobry produkt.
Dobry produkt. Tak,
no. I krosanty tutaj.
czy to kawa, żeby był dobry produkt, czy to inny.
Ważne, żeby wiedzieć, od kogo to jest. Nie? No, no, no. I wspierać tych tak. mniejszych.
Dawida możecie spotkać w Hajbie.
Zapraszam.
Gdzie wypala i możecie poczytać go na stronie Hajba, to też się zareklamujemy.
Tak, tak. Mam też Instagrama, ale bardziej ten, polecam Instagrama dom.targosz, to tam się dzieją super rzeczy. Dom, moja dziewczyna gotuje, zapraszam.
My musimy w takim razie zaobserwować.
Tak, musimy zaobserwować i odezwać się i
wiesz, może... I przyjść na te jogurtowe ciasto. Tak. Ja to pamiętałam.
Na początku, dokładnie.
Myślę, że jakby Dominika was zweganizuje spokojnie
dobra,
już.
Dobra, odezwiemy się do Dominiki. I co, jeśli wy przesłuchaliście cały podcast, to jeśli macie jakieś pytania o kawie, to piszcie. Tak. Albo napiszcie, jaką kawę lubicie najbardziej. Jest na przykład taki profil na przykład króluje wśród słuchaczy.
Pewnie.
No. Dziękujemy ci bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Na razie.
Do usłyszenia.